Nasz gość dzisiaj to pan profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Przypatrujemy się temu, co za nami, no i patrzymy na to, co może nas czekać, zawsze z tym zastrzeżeniem, że przecież no, nie wszystko da się przewidzieć, ale ten rok 2020 pan profesor podsumował w zakończeniu pierwszej części. To był rok, w którym pandemia i sprawa koronawirusa wyostrzyła wiele procesów, które dzieją się no niejako podskórnie. Jednym z tych procesów była taka agresja, której w Polsce jeszcze nie mieliśmy, widocznej w takim wymiarze, w takich formach, no choćby na ulicach miast, w świątyniach, kiedy pani poseł wtargnęła do jednej ze świątyń, przerywa nabożeństwa, manifestuje coś, co chce zamanifestować. No a wraz z nią jeszcze inni ludzie. I to nie były pojedyncze przypadki, tylko przykładów przerywania nabożeństw, ataku na księży, a z drugiej strony chronienia kościołów przez wiernych mieliśmy no niestety całe mnóstwo, więc pytanie, panie profesorze, co ten rok pokazał nam też pod kątem no nie tylko kultury, ale także jakiejś takiej duchowości Polaków?
Proszę sobie przybliżyć, przypomnieć rok 1917, kiedy mieliśmy do czynienia z kryzysem I wojny światowej i młody Maksymilian Kolbe był w Rzymie i zaobserwował demonstracje masońskie związane z rocznicą 200-lecia powołania pierwszej loży. Pojawiały się emblematy satanistyczne. To go tak przeraziło, że całe swoje życie, a zarazem działalność oddał Matce Bożej, Milicja Niepokalanej, wszystkie dzieła i tak dalej z jego życiem związane. To toczyła się wielka walka. Wtedy w 17 roku wybuchła rewolucja bolszewicka, ale zarazem mieliśmy do czynienia z objawieniami fatymskimi, zapowiadającymi te wszystkie nieszczęścia Rosji i przez Rosję na świat spadające. No ale to walka dobra i zła zawsze w takiej sytuacji się ujawniała w sposób wyjątkowy. Zresztą w ogóle wiek XX to był wiek nieszczęść, totalitaryzmów, działania złego ducha na niewyobrażalną skalę. I teraz jesteśmy w takim momencie, no nie wojny, ale no właśnie w sytuacji takiej krytycznej, jak ta powszechna epidemia, zarazem wszystkie obostrzenia, strach wielu ludzi. No tu się ujawniają rzeczy, które myśmy opisywali w sposób taki, wydaje się oczywisty, dość wyraźny. Wielu ludzi, którzy obserwowali pewne procesy kulturowe, zwłaszcza na Zachodzie się odbywające, ale i w naszym kraju, że mamy do czynienia z wojną cywilizacji, z wojną kulturową, a tak naprawdę nawet z wojną religijną. I że to jest rzeczywistość, która będzie rozstrzygać o przyszłości nas jako ludzi, o naszych dzieci, naszych bliskich, naszego narodu, państwa. I że nie można być biernym w tym wszystkim, bo to się oczywiście może nie dokonuje w sensie militarnym, czy nie dokonywało w sensie militarnym, ale na płaszczyźnie kulturowej, czyli duchowej, w sposób o wiele jeszcze groźniejszy. Wielu również ludzi pobożnych określało taką obcenę sytuacji i opis sytuacji mianem swoiście rozumianego fanatyzmu, jakiejś zaściankowości, anachronizmu, prawda, takiego. Przecież świat jest, a zwłaszcza ten zachodni, otwarty i tolerancyjny. Wszyscy jesteśmy w nieustannym dialogu. Tak naprawdę to środowiska radiomaryjne, różne katolickie, narodowe stanowią problem w tym dialogu, no bo przecież to za ścianek, przecież to nieotwarci są i tak dalej. I kiedy to wszystko teraz ukazało się w kontekście tych marszy, myślę, że wielu się przeraziło, bo nie chodzi nawet o liczbę ludzi maszerujących pod sztandarem swobody aborcji. Czyli wychodzę na ulicę wbrew zakazom epidemicznym i w imię wolności zabijania innych ludzi. No to jest już sam fakt. Świadczy o tym, jak bardzo tu zwłaszcza młode pokolenie gdzieś się pogubiło, albo gdzieś pogubiliśmy. Też nie wskazując na zagrożenia, tylko mydląc oczy, że to wszystko jest równoprawne, że tutaj, prawda, każdy pogląd jest uprawniony i nie ma czegoś, co rozstrzyga o prawdzie danego poglądu. No i zaczęła się ten konsumpcjonizm niewyobrażalny. Też brak, proszę zwrócić uwagę, ja jednak to wypowiem, brak wydaje mi się w przestrzeni życia polskiego kościoła jakiegoś mocnego wezwania do nawrócenia. Nie tylko kościoła polskiego. Znaczy, proszę zwrócić uwagę, że każdy trudny czas w normalnym życiu duszpasterskim ksiądz na przykład, kiedy widzi na pogrzebie ludzi, którzy pojawiają się tylko przy okazji takich uroczystości, zawsze stara się przemycić ten element memento mori i ten element ostatecznych kwestii, ostatecznych spraw, które rozstrzygają o naszym losie, czyli niebo, piekło lub czyściec, tego, że trzeba się nawracać, bo to są rzeczy najważniejsze w naszym życiu, w naszej kondycji życia tutaj ziemskiego. Czy czasem miałem wrażenie, że my w tej epidemii, mówię duszpasterze, bardziej się troskali o to, to, co też powinni się troszczyć jak każdy, czyli o higienę, o ten brak dystans, czy tam, żeby tutaj nie dochodziło do jakichś poszerzania epidemii. Ale już o epidemii tej duchowej mniej się mówiło. O tym, że trzeba się nawracać i wskazywać, że po prostu możemy iść ku zatraceniu. Czy nasze dzieci, czy nasze wnuki, czy nasi przyjaciele, bliscy, czy nasz naród. A to proszę zwrócić uwagę i nagle szok, bo nagle to wszystko wyszło na ulicę. I gdyby tylko ten sam protest, ale proszę zwrócić uwagę, no przy Kościele Świętego Aleksandra w Warszawie, to na żywo było pokazywane, jakie niewyobrażalne wulgaryzmy wobec tych, którzy stanęli w obronie Kościoła. Przecież nic więcej nie robili, tylko stanęli, modlili się po to, żeby nie doprowadzić do sprofanowania świątyni. Jakie po prostu emocje, agresja. No oczywiście to ci sami, którzy walczą z mową nienawiści. Rzekomo z mową nienawiści, bo mowa nienawiści to wtedy, gdy się zboczenie nazwie zboczeniem. Natomiast kiedy idzie się na kościół, przerywa mszę, dewastuje pomniki, dewastuje świątynię, to nie jest mowa nienawiści i to nie są akty nienawiści, bo to jest słuszny protest. Jak to niektóre sądy i większość liberalnych publicystów określa. Słuszny wybuch protestu, bardziej emocjonalny, ale bardzo, bardzo pozytywny. Natomiast kiedy się nazywa prawda, coś, co jest wywróceniem porządku natury, to wtedy jest mowa nienawiści. Z tym wszystkim wydaje się, że jest to potężne ostrzeżenie, bo jeszcze ta batalia nie jest rozstrzygnięta. To nie jest tak, później wycichły te protesty, tylko je zobaczono, co się dzieje, jak te przywódczynie strajku kobiet, jakim językiem się posługują, jakie hasła mają, no to wielu ludzi od tego odeszło. Ale mimo wszystko jest to potężne ostrzeżenie dla wszystkich tych, którzy są odpowiedzialni za przyszłość duchową narodu, ażeby wzywać do nawrócenia, do opamiętania, pokazywać najprostsze prawdy, nie wielkie jakieś tam wymysły czy ekspresje emocjonalne na temat, co kto rozumie pod danym tam akapitem Pisma Świętego, tylko proste prawdy katechetyczne, najbardziej oczywiste, przed nami, przed rzeczy ostateczne. Prawda, śmierć, a potem sąd. Albo piekło, albo niebo, czyściec. I to są rzeczy najważniejsze. I one dopiero porządkują, jeśli człowiek tu sobie rozstrzygnie kwestie, porządkują wszystkie elementy naszego bycia tu w tym świecie, zaangażowania w różne sprawy, etyki, którą się posługujemy, poszanowania lub nieposzanowania życia ludzkiego i tak dalej. Tak naprawdę w pierwszej części pan Stanisław pytał o Jana Pawła II. No oczywiście tutaj w tym wymiarze ukazała się w całej, no, w całej krasie, w całym dramatyzmie ta sytuacja, czy ta prawda, o której mówił Jan Paweł II, starcie cywilizacji śmierci i cywilizacji życia. I ono się w tym jak gdyby wyraziło. Ta kultura śmierci, wręcz kult śmierci, kult swobody zabijania. To już nie chodziło tylko o te przypadki jakieś tam, kiedy eugeniczne, kiedy dzieci chore chroniło postanowienie Trybunału Konstytucyjnego przed zabiciem, ale głoszono jako najważniejsze hasło w pełną swobodę aborcji w każdym czasie. Robiono pewne manifestacje, kiedy ktoś opisywał, że niedawno dokonał aborcji i w jaki sposób doznał przez to uwolnienia, szczęścia. Rzeczy, które wcześniej pojawiały się symptomatycznie w tych marszach LGBT w znaczeniu tych parodii mszy, ubierania w tęczę wizerunku Matki Bożej. Ale ja mówiłem, jeśli chcemy wiedzieć, o co chodzi ideologom neomarksistowskim, to czasem wytrzymajmy i obejrzmy jedną z ich sztuk, mówię o tym nurcie kulturowym dekonstruktywistycznym, gdzie na deskach teatrów, polskich teatrów, pojawiały się sztuki o, no tak byśmy powiedzieli, obrazoburczym, bluźnierczym charakterze, gdzie pod alibi sztuki deklarowano pewne manifesty wręcz ideologiczne, które w momencie takim kryzysowym, a ta pandemia jest takim momentem kryzysowym, u tych, którzy się tym fascynują lub tym przeniknęli, nagle zaczęli to urzeczywistniać w pewnych aktach wandalizmu, przemocy na ulicach naszych miast. I to jest rzeczywiście rzecz, która ilustruje, że w Polsce dokonuje się jeszcze walka. Oczywiście te protesty znalazły poparcie w Unii Europejskiej, znalazły poparcie w zewnętrznych ośrodkach ideologicznych, znalazły poparcie u naszych celebrytów, tej totalnej opozycji, która przekleja się do wszystkiego, co tylko jest antypisowskie. No ale na pewno to jest rzeczywistość bardzo poważna. Bardzo poważna. Tutaj wszyscy ci, którzy lekceważą, no niestety biorą na sumienie konsekwencje, bo ta aktywność obrońców Kościoła jednak była mała, bo pamiętajmy, ta pandemia, te obostrzenia, ludzie byli w szoku, ludzie byli pozamykani w domach, ale w perspektywie, jeśli tutaj reakcji nie będzie, no to to możemy stracić całe młode pokolenie. To jest ogrom młodych ludzi, którzy już nie tyle się fascynują żołnierzami wyklętymi jak jeszcze kilka lat temu, no ale fascynują się różnymi wymysłami spod znaku tych wszystkich ideologii tęczowych, LGBT i tak dalej.
Panie profesorze, a czego to nas też może nauczyć? Bo jakby diagnoza, analiza to jest jedno, ale właśnie co, żeby w 2021 roku, no żebyśmy byli mądrzejsi. No ci, którzy stali z jednej i z drugiej strony, bo mam wrażenie też, że ze strony tych, którzy jednak kościoły, religię, Pana Boga, ale w gruncie rzeczy człowieka, samego też człowieka atakowali, chociaż pod hasłami wyzwolenia, te szeregi jednak też nieco stopniały, kiedy te postulaty radykalizowały się coraz bardziej.
No tak jak mówię, troszkę się przerażono, bo trochę to było odreagowanie tych wszystkich obostrzeń, tak? Młodzież nie mogła wyjść do restauracji, do kina, do gdzieś tam na jakieś zawody sportowe i wielu znalazło tutaj możliwość łamania tych obostrzeń, no bo przecież było przyzwolenie, bo przecież idzie jakaś fala, no ale kiedy zdiagnozowano, jak radykalne są to hasła, jak niewyobrażalnie wulgarny język, myślę, że i wielu rodziców się trochę zreflektowało i wielu z tych ludzi znało, że no coś przekracza jakąkolwiek miarę. Ale to jest tylko dzisiaj, no u nas, ponieważ tak jak mówiliśmy niejednokrotnie, Zachód, który inspiruje w pewnym sensie również finansowo tego typu działania, uznał, że Polskę trzeba w przyspieszonym tempie zrewolucjonizować, zaorać. I to przyspieszone tempo raz za razem powoduje nieskuteczność. To znaczy już się wydawało, że ta rewolucja, zresztą te panie tak mówiły, że wszędzie rewolucja, wypier i takie tam słowo powtarzane we wszystkich możliwych przypadkach i we wszystkich możliwych formach. No cóż, ono no cóż, jest tak radykalnie nihilistyczne, że no owszem, jeśli młodzież jest już bez jakichkolwiek odniesień, zasad, to pójdzie za tym, natomiast tu u nas jeszcze aż tak nie jest. No ale tu jest wyzwanie do, tak jak mówię, ten nihilizm jest, czy to zachowanie jest obrazem pewnej degrengolady, pewnej pustki duchowej, która się pojawiła w szeregach wielu młodych ludzi. I ją nie wypełni oczywiście ta agresja, bo ją tylko pomnoży. Natomiast pytanie jest, co z katolikami? Czy oni, proszę zwrócić uwagę, jeśli bierzemy pod uwagę te wszystkie późniejsze ataki związane z tak zwanymi oskarżeniami o pedofilię, czy raczej o ukrywanie tej pedofilii. Ja nie chcę nikogo usprawiedliwiać, bo to nie o to chodzi, a na pewno takich czynów nie chcę usprawiedliwiać, bo ich się nie da usprawiedliwić. Natomiast przy tej okazji pojawia się, tak mi się wydaje, taka tendencja chowania głowy w piasek. To znaczy, że jeśli takie przypadki się pojawiły, to znaczy, że lepiej siedzieć cicho, nie odzywać się w ważnych sprawach, bo jeśli się odezwiemy, to nas oskarżą, a więc jeszcze bardziej gdzieś tam coś wynajdą. Tymczasem rola i zasługi Kościoła katolickiego, duchowieństwa katolickiego są tak niewyobrażalne. Jeśli ktoś, ja kiedyś taką dyskusję ze swoimi przyjaciółmi przeprowadziłem w kontekście naszych dzieci, co my byśmy zrobili bez kapłanów, bez tego wychowania, bez Eucharystii, bez wszystkich sakramentów, gdybyśmy się podzieli, gdy umierali nasi rodzice, nasi dziadkowie, bez sakramentu, bez tej nadziei. Przecież naprawdę żylibyśmy niczym zwierzęta, pogubione, kierujące się co najwyżej instynktami, jakimiś ślepymi pragnieniami lub ślepą żądzą niszczenia. Więc to są tak niewyobrażalne rzeczy, tak niewyobrażalne dobrodziejstwo, że każdy z nas ma kościół, gdzie jest msza święta codzienna, jeśli tylko chce, może pójść na bożeństwo wszelakie, różanie, drogę krzyżową itd. Na dotknięcie ręki, spowiedź, że to jest tak niewyobrażalne dobro, że jeśli tego się nie wypowiada, a wydaje mi się, że się, jeśli się nawet wypowiada, to w sposób zbyt taki, no zbyt cichy lub taki nie przekonujący, no to ludzie tak uważają, że to co i to jest i to zawsze było i zawsze będzie, że to nie stracimy, a jesteśmy na dotknięcie ręki, żeby to wszystko stracić. Tak jak Zachód gdzieś w latach 60., 70. tracił wszystko łącznie z prawda, opuszczeniem stanu kapłańskiego, zakonnego, kościoły zamykano, profanowano, no rzeczy działy się niezwykle, niezwykle szkodliwe. I w tym sensie, no cóż, no jeśli opatrzność to wszystko dopuszcza, to znaczy, że chce nam coś powiedzieć. No i albo się to czyta, albo, jeszcze raz mówię, tu trzeba wielkiego nawrócenia narodowego, wielkiej refleksji, powrotu do podstawowych prawd wiary, a zarazem stanięcia, jeśli mówimy też o ludziach świeckich, do pewnej konfrontacji, walki o młode pokolenie, bo ona dopiero się zaczyna. Tak naprawdę z tym będziemy mieć do czynienia i w szkołach, i w przedszkolach, będziemy mieć do czynienia w mediach, będziemy mieć do czynienia czasem nawet wśród pewnego grona kościelnego. No i tutaj jest to jako potężne wyzwanie, no bo nie ma alternatywy, no nie ma alternatywy dla Polski katolickiej. Mówię W sensie takim kulturowym, no co, alternatywą są co, wstaj kobiet, to za tym pójdziemy, no, pomalujemy sobie błyskawice, będziemy z tym spacerować. W ogóle jak gdyby zwrócić uwagę, jaka tu hipokryzja jest. Jak media liberalne, kiedy pojawiały się tak zwane nazistowskie symbole w przestrzeni jakiś wąski grup młodzieży, robiono z tego skandal na całą Europę. Twierdząc, że te uniesione ręce w górze, no to jest proste nawiązanie do, albo przynajmniej przypominanie pozdrowienia hitlerowskiego. No i rzeczywiście może się to absolutnie kojarzyć z czymś takim. Ale kiedy zarzucono strajkowi kobiet, że te pioruny to są właśnie, przypominają znaki, które nosiły młodzieżowe organizacje hitlerowskie, Hitlerjugend i inne, to odszukano starożytne jakieś korzenie i że to jest absolutnie bzdura, że nie można w ten sposób tego przepisywać. No a przecież salut rzymski też ma starożytne korzenie. Ale to tutaj ta podwójna miara w tym wszystkim, sądy, które uniewinniają ludzi wprost łamiących prawo, to wszystko pokazuje, że stoimy przed, mimo tego, że rządzi prawica, ale rządy nie odbywają się tylko na tym poziomie, że ktoś rządzi w Warszawie. Kto rządzi w teatrze? Kto rządzi w kinie? Kto rządzi szkołą? Kto jest właścicielem mediów? I tak dalej, i tak dalej. Tak się rządy rozkładają, jeśli mówimy o tym, co zwiemy wojną kulturową. Wreszcie kto rządzi w domu i w rodzinie, to są rzeczy fundamentalne. Rządzi, to mi chodzi o to, kto ma wpływ, kto nadaje ton, prawda, kształtuje, wychowuje innych wokół siebie. Więc tutaj przed polskimi, przed katolikami ogromne zadanie.
Panie profesorze, też ta pandemia, która wybuchła w minionym roku, no z jednej strony oczywiście trudno wyrokować, czy wirus wymknął się z badań, czy też został wytworzony i wymknął się, albo wytworzony i wypuszczony. W każdym razie pojawił się i poszczególne państwa stosowały no, techniki radzenia sobie z sytuacją dość podobne. Były lockdowny, były przestrachy, były no, wszystko to jakby pamiętamy, może nie potrzeba tego wszystkiego teraz wyliczać. Ale to jakkolwiek było, to jest jednak jakiś taki, powiedziałbym, nie wiem czy tylko socjologiczny, ale i kulturowy, i może pod wieloma innymi względami, trochę taki poligon doświadczalny, jak zachowują się ludzie, jak zachowują się instytucje, na co można sobie pozwolić, jak zachowuje się Kościół też w tej sytuacji.
A to oczywiście tutaj zostało przetestowane bardzo dużo. To, no, zakładając nawet, że mamy do czynienia ze zbiegiem okoliczności, że to wszystko wymknęło się spod kontroli, nawet w sposób naturalny rozlało po całym świecie, nie ma wątpliwości, że globalne koncerny, w ogóle globaliści różnego typu, że oni sobie w tej chwili patrzą na zachowania ludzkie, patrzą jakie są reakcje na strach. Kiedyś taka neomarksistowska myślicielka Naomi Klein napisała taką książkę Doktryna Szoku, pokazując właśnie te globalistyczne metody zaprowadzania pewnych rzeczy w momencie, kiedy ludzie są w szoku, kiedy się czegoś panicznie boją. Więc tym bardziej, jeśli są ludzie, którzy chcieliby, no cóż, raczej rządzić, manipulować niż służyć, bo takie, na pewno są takie środowiska w przestrzeni globalnej i uzyskują tak potężne narzędzia kontroli, a czasem manipulacji, lub testują po prostu, mimo tego, że to się może, mówię, dziać nawet spontanicznie, no ale mogą mieć takie intencje, no to tym bardziej trzeba myśleć o tych prawach człowieka, obronie tych praw, obronie prywatności, godności ludzkich na każdym poziomie, praw narodów, które mogą być przecież w tej pandemii poddane, to mówiliśmy w pierwszej części audycji, różnym restrykcjom tych większych graczy globalnych. Wreszcie jest niezwykle istotny głos Kościoła właśnie, który musi się upominać o człowieka, no bo naprawdę są narzędzia dzisiaj, te narzędzia informatyczne, niewyobrażalne wręcz. Ktoś jak powie, cóż, totalitaryzmy, to jest pieśń przyszłości, to był Hitler i Stalin, a dzisiaj to jest niemożliwe. No to zapytajmy się, które to państwo w świecie w tej chwili zdobywa największe wpływy, mówi się największe profity, które to państwo w świecie jest w największej dynamice rozwoju ekonomicznego, a niektórzy wręcz mówią, że za kilka, kilkanaście lat zdominuje świat. No to są Chiny. A Chiny jaką mają ideologię? No komunistyczną. No i co? I teraz przyjrzyjmy się tym konsekwencjom pandemii, cały świat stanął w miejscu. Ktoś ma środki niewyobrażalne do tego, żeby je użyć w taki czy ów sposób, ma pewną doktrynę hegemonii w świecie i cóż, i my będziemy tylko mówić, no cóż, wszystko jest cudownie, jesteśmy w nieustannym dialogu, nie ma się czego bać. Jeszcze raz powiadam, rolą ojca w rodzinie jest dostrzegać zagrożenie i chronić rodzinę przed tymi zagrożeniami różnymi, fizycznymi, i tymi duchowymi, i tymi zdrowotnymi. Jeśli ojcowie, jeśli są ojcowie też duchowni, jeśli nie potrafią dostrzec zagrożeń, ostrzec, wskazać, gdzie są ewentualne możliwe manipulacje, gdzie jest zagrożenie dla naszej wolności, dla naszych praw, wreszcie dla naszego zbawienia, to wydaje mi się, że nie spełniają tej roli, do której zostali powołani. I wszyscy jesteśmy jakoś jakimiś ojcami na różnych piętrach naszego zaangażowania. Są nauczyciele, są profesorowie, są księża, są dziennikarze, ojcowie rodzin, więc tak jak mówię, to jest rzeczywistość niesamowita. Tak jak mówię, to, że dzisiaj to pandemia pokazała, że to, co się dzisiaj dzieje w Chinach, za dwa tygodnie będzie w Berlinie, w Warszawie i na tym tle też można zbić kapitał, ktoś może się wzbogacić, ktoś może zapanować nad jakimiś państwami. To też trzeba myśleć w takich kategoriach, ale żeby myśleć w takich kategoriach, trzeba mieć pewną bazę rozumienia świata realistyczną, taką, która odpowiada prawdzie o człowieku, jego godności. Tu nauczanie Jana Pawła II, do którego nawiązywaliśmy, którego trzeba było bronić właśnie w kontekście tego wszystkiego, tych oskarżeń różnorakich. Wypowiadały się różne osoby, Kuś się też wypowiedział w obronie przy Uniwersytecie Jana Pawła II. W obronie Jana Pawła II. Trzeba go bronić, bo jego nauczanie ma bardzo uniwersalny charakter, a te różne nowe nurty ideologiczne, które mają globalny wymiar, naprawdę bywają niezwykle groźne.
Jak wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, panie profesorze, wpłynie na politykę globalną, na nas w tym nowym roku, w 20 stycznia, no zostanie zaprzysiężony prawdopodobnie Joe Biden po tym, jak kongres zatwierdzi wyniki wyborów?
Stany Zjednoczone stanęły w chaosie politycznym w najnowszych czasach nieznanym. Pamiętajmy, że Donald Trump wciąż tych wyników wyborów nie uznaje, wskazuje na pewne manipulacje, a więc Ameryka jest strasznie w wielkim konflikcie. Zresztą na tym tle pojawił się też ruch rewolucyjny Black Lives Matter, a więc ruch niby antyrasistowski, ale w istocie o bardzo silnej mocy takiej destrukcyjnej. Przypomnijmy niszczenie pomników, również to dostało się pomnikom naszym bohaterom, naszych bohaterów narodowych. Ameryka próbowała za czasów Trumpa stanąć do tej rywalizacji wielkiej z Chinami i staje, ale wielu znawców tematu twierdzi, że nie wytrzymuje w tej chwili tego zwarcia. Wydaje się, że Joe Biden, mimo tego, że ta polityka zagraniczna Ameryki aż tak się nie zmieni, aż tak te interesy są na tyle sprzeczne z Chinami, że rewolucji może nie będzie, ale wydaje się, że on jest i ze względu na wiek, zdrowie i ze względu na pewne uwarunkowania, w które wszedł, o wiele mniej w tym będzie skuteczny i dynamiczny, a dynamika jest konieczna. Dlaczego tak sądzę? Pamiętajmy, że przeciwko Trumpowi stanęły wielkie koncerny te międzynarodowe, które mają siedzibę chociażby w Stanach, bo one korzystały chociażby na tych wielkich inwestycjach w Chinach. Tam tania siła robocza, sprzedawano tutaj tanio towar, ale wypłukano na przykład Stany Zjednoczone z ogromnych przestrzeni produkcji, która się tam odbywała, przez co jakby ktoś był, to wie, że infrastruktura nie jest już taka zachwycająca jak kiedyś, to wszystko jest przestarzałe, to wszystko wymaga naprawdę odnowienia, że klasa średnia zubożała, zmniejszyła się radykalnie. Wielkie koncerny czy przedstawiciele tego biznesu są bardzo bogaci, a ci, co byli średniakami, dzisiaj po prostu są ciężko pracującymi pracownikami najemnymi. I te wszystkie procesy, które się dokonują, tak jak mówię, ci znawcy tematu mówią, że może dojść do sytuacji, że to nie Chiny będą pracować ciężko na nas, ale to Zachód będzie pracował na Chiny, jeśli one zdobędą przewagę w tych różnych globalnych układankach, łańcuchach dostaw i tej, powiedzmy, wymianie towarów, czy też różnych elementach finansów światowych, wreszcie przewagach militarnych i tak dalej, i tak dalej. Więc Stany Zjednoczone wydaje się słabną, pogrążają się w pewnym chaosie. Jednym z elementów jeszcze tego chaosu jest to, że chociażby wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych będzie pani o bardzo silnych konotacjach marksistowskich, tych neomarksistowskich. Radykalne są te jej poglądy w tej sferze. A więc to, co mogłoby być siłą Zachodu, czyli powrót do klasycznych łacińskich korzeni, może być niemożliwe, bo tak jak Komisja Europejska w Europie czy Berlin kreują neomarksistowską rewolucję i uderzają w te kraje, które się temu bronią, jak Polskę czy Węgry, tak Donald Trump to powstrzymywał w wielu wypadkach. Na przykład blokował finansowanie koncernów aborcyjnych, czy też projektów pewnych aborcyjnych w świecie. No to się może zmienić. A więc Zachód generalnie słabnie, sam pogrąża się w pewnym chaosie rewolucyjnym, a Chińczycy są w ogromnej dynamice. I tej ekonomicznej, oni poradzili sobie, mając ten totalne państwo, więc społeczeństwo bardzo łatwo tam było zamknąć to wszystko, jak gdyby przeżyć, a to się choroba rozlała się po świecie, no i mamy sytuację tego kryzysu świata Zachodu. To, co się dzieje, to nie chodzi o to, żeby straszyć, tylko żeby realnie spojrzeć. Są jakieś elementy przełomowe, to rwą się dawne relacje. Na przykład Niemcy czekali na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, negocjowali też tam z Chińczykami. Jeśli mówimy teraz o tej nowej umowie handlowej, którą zawierają na zespół z Francuzami, znaczy jako niby Unia Europejska, ale przede wszystkim myśląc o swoim przemyśle, o swoich przedsiębiorstwach, no to w istocie jest to wbrew Ameryce, więc też wahają się, czy zagrać na Chinę, czy zagrać na Amerykę. Mogą próbować grać pomiędzy tym wszystkim, szukając dla siebie jakichś tylko korzyści, ale to nie powstrzyma tej wielkiej ekspansji Chińczyków, którzy grają ostro, mają swój cel dalekosiężny, potrafią czekać, przeczekać na przykład, tak jak przeczekali Trumpa i pierwsi gratulowali Bidenowi, no bo wiedzieli, co z tego dla nich wynika. To są te wielkie jakby młyny, które mijają w świecie. My się w tym wszystkim jako kraj średni musimy znaleźć, już mówiłem, położenie geopolityczne na tyle jest korzystne, że możemy wiele skorzystać w przestrzeni gospodarczej, mimo tego, że zmieniają się łańcuchy dostaw, czy zmieniają się pewne paradygmaty, czy pewne proporcje sił w świecie, ale musimy być państwem niepodległym, musimy być kulturowo zwarci, a presje, które na nas są wywierane, no są niezwykle groźne. No to jest ten świat. Pandemia przyspieszyła pewne procesy, które i tak się dokonywały. które opisywali ci, którzy tym się jakoś profesjonalnie zajmowali lub których wzrok jest o wiele ostrzejszy niż przeciętnego zjadacza chleba. Tych ludzi starano się zakrzyczeć, zepchnąć do kąta i powiedzieć, prawda, jesteś złym prorokiem, ponieważ mówisz o złych rzeczach, tak, które nas czekają, więc prawda, ten, który przynosi złe wieści, to trzeba go, prawda, ocenzurować, zamknąć mu usta. Tymczasem teraz to tak na tyle przyspieszyło, że no, po prostu mówią o tym prawie wszyscy.
Panie profesorze, także Brexit to było słowo, które słyszeliśmy w ostatnich latach bardzo często. On stał się faktem 3 dni temu już ostatecznie. Czy teraz będziemy słyszeć częściej o Wielkiej Brytanii i jej sprawach, czy już rzadziej?
No to trudno powiedzieć. Wielka Brytania oczywiście podjęła taką decyzję. Proszę zwrócić uwagę,
że ona pokazuje, że jest życie poza Unią.
Tak, tylko to jest silne państwo.
Tylko czy dla wszystkich, no właśnie.
To jest silne państwo. Ja myślę, że zobaczymy, że rzeczywistość jest dynamiczna. Znaczy, myślenie w kategoriach Unia albo śmierć, na przykład są tacy politycy w Polsce, którzy mówią, że no, poza Unią nie ma życia.
I że trzeba zapisać członkostwo Polski w Unii Europejskiej, czyli w organizacji międzynarodowej, w Konstytucji.
No to jest, to niestety przypomina to zapis konstytucyjny, poprawce konstytucyjnej z czasów Gierka, że wieczny sojusz ze Związkiem Radzieckim. Dlaczego? Związek Radziecki, proszę pamiętać, kilkanaście lat potem, od tego zapisu w Konstytucji w PRL, przestał istnieć. A myśmy mieli to w Konstytucji. No więc może sytuacja jest tak dynamiczna, że nikt, jeśli ktoś realnie patrzy na rzeczywistość, nie chodzi o naszą postawę, chodzi o napięcia, które się pojawiły wewnątrz Unii. Chodzi o politykę niemiecką, która jest bardzo niesprawiedliwa, gdzie, jeszcze raz mówię, Niemcy nie występują już dzisiaj jako lider całej wspólnoty europejskiej, wynosząc tę Europę na szczyty konkurencyjności świata, tylko w ogromnej mierze narzucając ciężary na różne państwa. Jednym z takich ciężarów jest też ta wspólna waluta euro, która służy bardzo gospodarce niemieckiej, ale nikomu więcej. To powoduje, że napięcia się tam potęgują. Być może Salvini wygra wybory we Włoszech i co dalej? Wyobraźmy sobie, że Włochy decydują się na pójście drogą brytyjską. No to jeśli by Włochy poszły jedna z największych gospodarek, no to praktycznie nie ma Unii, no to zostają tam Niemcy i Francja. Kraje południa są bardzo tutaj pokrzywdzone w tym wszystkim. Tych linii napięć jest co niemiara. A u nas dyskutuje się na ten temat jednowariantowo, tak jakby alternatywnie nie szukano pewnych rozwiązań. To jest po prostu krótkowzroczne. Wtedy będziemy musieli reagować bardzo nerwowo, opieszale. Natomiast Brytyjczycy mimo tej presji z Brukseli nie zmienili zdania. Większość była minimalna w głosowaniu nad wyjściem z Unii, ale oni stwierdzili, że tak zapadła, to wychodzimy. Co to oznacza? To oznacza, że elity brytyjskie stwierdziły, że to się jednak bardziej opłaca mimo chwilowych trudności. Dlaczego się bardziej opłaca? Bo nie chcieli być poddani presji różnym kagańcom, które Bruksela nakłada. Oni oczywiście trzymają się Stanów Zjednoczonych, to jest świat anglosaski, to są mocarstwa wyspowe, więc morskie, więc zasadniczo tradycja handlu globalnego i nie tylko kontynentalnego. I widzą tę perspektywę, mają na tyle siły, żeby sobie to wszystko alternatywnie zbudować. Natomiast tak jak kiedyś pukali w latach 60. do EWG, a generał de Gaulle nie chciał ich wpuszczać, bo widzieli, że wspólny rynek, wolny handel to, co da na pewno impuls rozwojowy im, tak jak daje innym krajom europejskim, tak dzisiaj diagnozują, że to jest pułapka, że to jest, że Niemcy będą starali się to zamknąć w pewnej klatce, która no, nie pozwoli im się rozwijać tak, jakby chcieli. No więc oczywiście zrobiono 1000 trudności, przeciągnięto te negocjacje do granic ostateczności, no ale ostatecznie Brexit się dokonał. Natomiast to jest niekorzystny proces, ponieważ Wielka Brytania wewnątrz Unii osłabiała te zapędy centralistyczne Berlina i Paryża. Dzisiaj nie ma tego silnego podmiotu, ale sytuacja, mówię, jest bardzo dynamiczna, zwłaszcza jeśli mówimy o tych napięciach północ-południe. Już widać, Holandia, jak mówi, nie chce dopłacać do krajów południa, do ich zadłużenia. Te kraje są potwornie zadłużone. Lockdown doprowadził do zapaści turystycznej. One żyją z turystyki. To wszystko będzie dalej się rozwijać. Z drugiej strony Niemcy chcą spacyfikować kraje Europy Środkowej. No, mamy cały szereg różnych problemów w Unii. Brytyjczycy są poza. No i teraz oczywiście oni będą starali się grać tak, żeby maksymalnie ich rozwój się toczył poza wspólnotą, ale interesy były nieuszczuplone i to też będzie jakiś wzorzec dla wielu krajów. Tak jak mówię, w Polsce się nie dyskutuje na ten temat, mówimy, bo jest najbardziej euroentuzjastyczne społeczeństwo. No ale to nie jest dobrze. Ono dobrze, gdyby było eurorealistyczne, bo entuzjazm, czyli emocja zbudowana na nieprawdziwych przesłankach. Na przykład takich przesłankach, że nam ktoś daje pieniądze za darmo. To jest nieprawdziwa przesłanka. Po pierwsze, nie za darmo, bo my tam wpłacamy. Po drugie, nie za darmo, bo my udostępniamy rynek całkowicie na sposób wolny dla wyżej przetworzonych produktów zachodnich. Udział w tym rynku, na przykład dla gospodarki niemieckiej, jest niezwykle cenną rzeczą. Wiele funduszy, które my wydajemy, wraca do tych gospodarek zachodnich, szczególnie do niemieckiej, ponieważ zamawiamy ich towary. Więc nawet w perspektywie rolnictwa, zwróćcie Państwo uwagę, maszyny rolnicze, jakie są kupowane i skąd. Więc kiedy sobie to wszystko sumujemy, no to nawet jeśli przejściowo, czy na dzisiaj diagnozujemy, że to jest rzecz opłacalna z jakichś powodów, albo że nie mamy narzędzi, żeby inną alternatywę dzisiaj brać pod uwagę, to jutro może być inaczej, albo za 10 lat. I to jednowariantowe spojrzenie lub ta histeria, która jest w tych mediach wywoływana, jeśli ktoś poddaje wątpliwość cokolwiek, no to od razu jest poddany hejtowi i histerycznym reakcjom. No widzi, to tylko pokazuje, jak bardzo to jest irracjonalny świat. On nawet się pojawia na gruncie uniwersyteckim, gdzie wątpienie w pewne, nawet oczywiste prawdy wydaje się rzeczą naturalną, bo trzeba wykazać na płaszczyźnie racjonalnej swoje argumenty, a nie na płaszczyźnie tego, że ktoś krzyczy, hejtuje, zbiera podpisy, jak ta ministra Czarnka raz za razem i mówi, że trzeba go, że wykład w Toruniu to jest skandal. No, ocenia wykład młodzież, prawda, między innymi uniwersytecka, się tam zgromadzona w jakichś radach, razem z profesorami w ogóle z innych dziedzin wiedzy niż szeroko rozumiana humanistyka. No, w takim świecie żyjemy. Trzeba się od tego uwalniać, bo tu tylko w perspektywie tych wszystkich sił, które geopolityką rządzą, rozum musi dyktować nasze działania, a nie jakaś głupia emocja, głupia fascynacja, która bardzo często później prowadzi do bolesnych rozczarowań.
To jeszcze na wschód spójrzmy, panie profesorze. No, Rosja, Białoruś, która także przeszła określone zmiany po wyborach prezydenckich, gdzie na urzędzie pozostał Aleksander Łukaszenko, chociaż opozycja białoruska, no i wiele krajów świata też stwierdziło, że nie jest już prezydentem, ale uzyskał poparcie Władimira Putina. Rosji, spotykał się z prezydentem Rosji. Jak te sprawy pan profesor widzi?
Łukaszenka pozostał przy władzy i uzyskał względne poparcie Putina, ale dlatego tam się nic nie zmieniło, ponieważ my tam nie jesteśmy obecni. Nie chodzi o obecność militarną nawet. Nie chodzi też o jakieś wpływanie wprost na wybory, tylko chodzi o obecność gospodarczą przede wszystkim. To znaczy, w polityce polskiej dominowało przekonanie przez długie lata, a już teraz można nawet powiedzieć dziesięciolecia, że wschodnią politykę polską przejmuje Bruksela. My jesteśmy jej częścią, ona prowadzi taką grę, będzie wprowadzać kolejne kraje do swojego wnętrza, czyli Ukrainę, może Białoruś w perspektywie, no i w ten sposób my będziemy się zabezpieczać od strony Rosji. Ale Niemcy prowadzą prorosyjską politykę i nie chcą Niemców denerwować przyjmując do grona Unii Białoruś czy Ukrainę, więc nie wchodzą im w paradę, nie wchodzą w im interesy. Bo my jesteśmy buforem przed Rosją dla Niemiec, ale my, mając tradycję pierwszej Rzeczpospolitej, musimy tam być, czy powinniśmy tam być obecni. Jak w pewnej, właśnie nade wszystko w inwestycjach gospodarczych, nade wszystko w pewnych przestrzeniach współpracy pogłębionej, naukowej, jakichś różnych społecznych inicjatyw, tak ażeby w momencie, kiedy rozstrzygają się takie kwestie polityczne, żeby być przy stole. Proszę zwrócić uwagę, jak była kwestia ukraińska, wypchnięta na te wszystkiego i Francja była w tak zwanym trójkącie normandzkim. Jakie Francja ma interesy na Ukrainie albo na Białorusi? Przecież to absurd jest. A Francja się uzurpuje swoją siłę w Europie, bo Niemcy jej dają, a my po prostu z siłą swojej obecności tam nie byliśmy w stanie wymuszać oczywistych rzeczy, bo nas tam po prostu nie ma, albo jak jesteśmy, to w sposób minimalny. Natomiast o tym, co się dzieje w polityce, rozstrzygają interesy. No więc Łukaszenka, owszem, on próbuje i próbował lawirować, nie chce być częścią Rosji. Putin też ma alternatywy w opozycji, czy jeśli opozycja wygra, to też będzie promoskiewska. To nie jest tak, że jeśli wygra opozycja na Białorusi, to będzie propolska od razu. Bo tu interesy rozstrzygają, a nie inne rzeczy. No i tak mniej więcej to wygląda, że Łukaszenka jest, ale osłabiony. Osłabiony Łukaszenka jest w dużym stopniu skazany na Putina. To też nie jest dobrze. Natomiast sama Rosja, no na Ukrainie wdał się już pewien chaos, ten kryzys, zwłaszcza ten po-covidowy, potęguje kryzys gospodarczy. To no niestety Ukraina nie wychodzi na prosto. Natomiast Rosja w tym całym rozdaniu globalnym też ma całą sumę różnorakich problemów. Owszem, próbuje grać z Niemcami, owszem, próbuje wypychać Amerykę z Europy, demonstruje taką czołową siłę, ale Rosjanie ze strony gospodarczej tej siły aż takiej nie mają. Oni mają bardzo rozległe granice. Niech ktokolwiek rzuci okiem, to jest największe państwo świata. Oni mają relacje od gdzieś Chin, Korei Północnej, aż tutaj poprzez wszystkie kraje południa, czyli te islamskie, a kończąc tu na nas, czyli na Europie Zachodniej. Do tego potrzeba ogromnej siły, zaangażowania, żeby to wszystko ogarniać. Również ogarniać w sensie militarnym. Natomiast w sensie militarnej naturalnie oni mają dobre uzbrojenie, coraz bardziej nowoczesne i ciągle jest zagrożenie, że ta ich projekcja siły się z takiej czysto demonstracyjnej może przerodzić w jakieś akty agresji, tak jak to się stało na wschodniej Ukrainie, więc tu absolutnie trzeba się wzmacniać i wydaje się, że Polska, zwłaszcza po zmianie władzy Stanów Zjednoczonych, musi coraz więcej myśleć o pewnym wzmacnianiu siły i potencjału własnego. Na przykład takim graczem w Europie stała się Turcja, nie tylko w Europie, ale i w Azji. Mimo tego, że no owszem, ona jest większa, ale ona ma dużo więcej problemów, takich wrogów, więc w tym sensie niektórzy analitycy, na przykład pan doktor Bartosiak, mówi, że my gramy poniżej swoich możliwości. To znaczy, że źle jest przelicytować pewne rzeczy, ale też, że przy tych wydatkach na zbrojenia, które mamy, że naprawdę możemy dźwignąć swoją armię na tyle dużo, żeby się nie opłacało z nami walczyć, a o takim zagrożeniu ciągle trzeba myśleć. Jest cały szereg pytań, które się pojawiają, jeśli byśmy rzucili okiem na mapę wschodniej naszej flanki. Proszę zwrócić uwagę, że trzy kraje, Litwa, Łotwa, Estonia, są w NATO, są w Unii Europejskiej, ale łączą się w sensie granic z całą Unią i z całym NATO tylko tak zwanym przesmykiem suwalskim. Po prawej stronie, czyli po zachodniej stronie tego przesmyku jest Rosja, znaczy obwód kaliningradzki, czy królewiecki klasycznie rzecz opisując, a po prawej stronie tego przesmyku jest Białoruś. Białoruś zdominowana przez Rosję powoduje, że te kraje są na granicy odcięcia takiego od reszty Europy czy od Polski. To są geopolitycznie rzecz ujmując bardzo potężne zagrożenia, a to jest bezpośrednio nasza strefa wpływów. Ojciec pytał o Białoruś. Białoruś, jakkolwiek niezależna od Rosji, jest dla nas korzystna. Im bardziej ona jest niezależna, tym lepiej dla nas. W tej chwili wydaje się, że ta niezależność osłabła, bo sam Łukaszenka osłabi, musi o coś zawiesić tą swoją władzę, jeśli chce ją utrzymać, a widać, że chce ją utrzymać, a społeczeństwo nie chce mu jej powierzać. Natomiast z pozytywnych procesów to jest ta sytuacja tworzenia się narodu białoruskiego jako takiego. Proszę pamiętać, że to nie jest takie oczywiste. W latach 90. przytaczająca większość Białorusinów zasadniczo widziała, czy definiowała siebie jako pewną część wielkiego narodu ruskiego czy rosyjskiego, tak regionalną część. Więc ta państwowość białoruska też nie miała takich podstaw społecznych mocnych. Natomiast te ostatnie protesty, wydaje się, generują pewien silny nurt, zwłaszcza w tym nurcie inteligenckim, miejskim, który jest podmiotowy, w sensie samoświadomości, a to jest duża wartość w dłuższej perspektywie, ale żeby to dać temu inny niż poromoskiewski wymiar, bo oni tam nie uważają się jak wrogami Rosji, żeby dać taki jeszcze bardziej podmiotowy wymiar, my tam musimy być coraz bardziej obecni. I trzeba myśleć długofalowo, to znaczy, że jeśli dzisiaj zainwestujemy kilka miliardów złotych w jakąś wielką wspólną inwestycję, nawet jeśli jest Łukaszenka, to procentować to może za kilka lat. To jest tak, jak kiedyś Polacy zainwestowali do czasów Lecha Kaczyńskiego w Morzejki na Litwie i początkowo to nie przynosiło zysku. A dzisiaj wydaje się to bardzo i strategicznie rzecz ujmując i gospodarczo rzecz ujmując ważna inwestycja nasza energetyczna na wschodzie, czy na północnym wschodzie. Tak trzeba myśleć. I nie będą za nas myśleć o tym Niemcy, bo oni mają inne cele, niekiedy sprzeczne z naszymi interesami.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. To może tyle tytułem tego wprowadzenia i naszej rozmowy. Zapraszam do rozmowy słuchaczy. Numery 56 655 23 55 dla słuchaczy z północy Polski, 56 południa, 536 600 100 i 200 telefony w naszej rodzinie. Zagranica 00 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Pan profesor Mieczysław Ryba jest naszym gościem, a rozmawiamy o Polsce i świecie na progu 2021 roku. Radio Maria, proszę.
Z Szczęść Boże, Łukasz z Podlasia z tej strony.
Szczęść Boże.
Witam szanownego gościa i ojca prowadzącego. Chciałem zadać właśnie pytanie. Właśnie w dzisiejszych czasach wchodzimy w ten czas pandemii i jak się słyszy, rząd nie chce odpuścić, cały czas nam dociska śrubę praktycznie, będzie zmuszał do szczepień, no ale to tak w sumie może dlatego jest, że w 2004 weszliśmy do Unii Europejskiej, nie posłuchaliśmy wielu ludzi, którzy występowali na antenie Radia Maryja, którzy właśnie nas ostrzegali przed tym, co właśnie teraz jest. Czyli ostrzegali nas przed zniszczeniem naszej polskiej gospodarki i to widać wyraźnie. Zamykamy sobie kopalnie, zmuszani jesteśmy do tej polityki zaniechania wydobywania węgla. Nie da się jakoś, nasi europosłowie nie chcą zrobić na przykład tak jak w Unii się robi, że na przykład z owocu się robi warzywo lub odwrotnie. Dlaczego nie można z polskiego węgla zrobić jako energia odnawialna i kopać śmiało jeszcze przez 500 lat? No ale no niestety nasi europarlamentarzyści chwalą Unię i to jest przykre, jak się słucha tutaj na antenie w Radiu Maryja posłów z PiSu, którzy w czasach opozycji byli przeciw Unii, a teraz już jak są, to już są za. No jedynie Mirosław Piotrowski zawsze był przeciwko i tego człowieka szanuje do tej pory. Szkoda, że nie wybraliśmy go na prezydenta. No ale tak właśnie pytanie, jak polscy politycy mogą mówić, że my jesteśmy suwerennym narodem, jeżeli sam pan profesor mówił przecież, że nawet mamy swoją drukarkę. Możemy drukować swoje własne pieniądze, polskie złote, ale nie możemy ich wydać na co chcemy, bo musimy się zapytać Komisji Europejskiej, czy oni nam pozwolą wydać nasze złotówki w pomoc naszej gospodarki. No to jaki my jesteśmy wolnym narodem? Dlaczego my nie chcemy zrobić tak jak Anglia i wyjść z Unii, żeby nas nie uciemiężali i nam nakazywali? Niemcy są w stanie powiedzieć, że my u siebie będziemy wydobywać co chcemy, a Polacy nie jesteśmy sobie w stanie powiedzieć, że my u siebie na swoim podwórku robimy co chcemy. Musimy wpuszczać zagraniczne koncerny, nie możemy sprzedać polskiej żywności. No przecież jakby tak przyjrzeć się tym uchwałom, czy nawet piątce Kaczyńskiego dla zwierząt, przecież to nie ma logiki i sensu. Dlaczego w Polsce no nie przeciwstawiamy się temu? Tak samo z tą pandemią. Przecież to nie ma logiki i sensu. Nawet episkopat francuski przecież przeciwstawił się ograniczeniu wolności i uzyskał coś. A nasz episkopat mówi, że to jest, czy tam nasi, bo nawet zadałem pytanie na antenie Radia Maryja do któregoś biskupa, nasz biskup mówi, że to jest wszystko zgodne z logiką. No, dla mnie to jest zgodne z logiką firm farmaceutycznych, które produkują szczepionki. A z logiką to nie ma nic wspólnego. Jeżeli się zakłamuje zmianę definicji pandemii, że nieważne ile umiera, tylko ważne, że to się szybko rozprzestrzenia. No to przecież grypa i katar co roku, dwa razy w roku się szybko i bardzo dużo rozprzestrzeniało. Więc grypę i katar powinniśmy też do pandemii corocznych włączyć i na to koniecznie szczepić i robić lockdowny i zamykać szkoły i dzieci blokować. No przecież to nie ma sensu według mnie.
Panie Łukaszu, tak, dziękuję. Panie profesorze.
To jest tyle wątków, nie wiem, się do wszystkich odniosę. Muszę do tego unijnego. Ja starałem się pokazać, że kwestia, no tak, opis jest taki, że rzeczywiście jest na przykład w Europie tak, że jeśli pomoc publiczną jakiś rząd stosuje w stosunku do danych przedsiębiorstw, to ze względu na to, że jest wspólny rynek, czyli swoboda wymiany towarów i usług, to musi Komisja Europejska wyrażać na to zgodę. W tym jest logika. To znaczy, bo inaczej by było tak, że konkretne rządy wspierałyby w tym wspólnym rynku swoje firmy, wykańczały firmy konkurencyjne w państwach ościennych, no i no to po to jest, jako mechanizm. Problem nie jest w tym, że taki mechanizm jest, jeśli mamy do czynienia ze wspólnym rynkiem. Tylko problem jest wtedy, kiedy używa się tego narzędzia w sposób niesprawiedliwy. Kiedyś zabroniono na przykład Stocznię Szczecińską ratować polskiemu rządowi, podczas gdy to te czasy, prawda, kryzysu 2008 roku, podczas gdy niemieckie stocznie i inne tam, prawda, przedsiębiorstwa samochodowe były wspierane budżetowo ze względu na wyższe dobro. I tu jest ten problem, że jeśli używa się tego narzędzia na sposób taki wolontarystyczny, zaczyna być kwestia. No teraz komisja zasadniczo nie stosuje, znaczy pozwala krajom pomagać, no bo wiemy z jaką sytuacją mamy do czynienia. Natomiast ja mówiłem, że istnieje taka groźba użycia, bo wiemy, że Komisja Europejska w dużym stopniu działała dosyć dziwnie, jeśli bierzemy pod uwagę traktowanie Polski czy Węgier w porównaniu z innymi krajami w innych sferach, na przykład sfera sądownictwa. Natomiast oczywiście w sferze pewnego takiego opisu i te opisy takie rzeczywiste, zmagających się sił są ważne, żebyśmy sobie uzmysławiali, z czym mamy do czynienia. Natomiast też trzeba brać pod uwagę, jeśli ktoś realnie rządzi państwem, to musi sobie zdawać sprawę, no, w jakich uwarunkowaniach jest. Jak idzie gra, którą on nie jest w stanie nadawać, bo jest za słaby, natomiast musi maksymalnie te swoje interesy wyszarpywać, ile się da, po to, żeby się wzmacniać. To nie jest tak, na przykład, że Chińczycy, którzy dzisiaj praktycznie coraz bardziej nadają rytm światu, że oni przez te kilkadziesiąt lat to co robili? Robili za te marne grosze w tych fabrykach po to, żeby w pewnym momencie powiedzieć, my już nie będziemy robić za marne grosze, tylko my będziemy narzucać pewne swoje kwestie. Więc też trzeba patrzeć na to, jak prowadzi sprawy nasz rząd w perspektywie dłuższej, to znaczy w perspektywie uwarunkowań, w którym on realnie funkcjonuje. Ja teraz, no oczywiście można by powiedzieć, wychodzimy z Unii, tylko proszę zwrócić uwagę, że taki rząd w Polsce zostałby zmieciony z powierzchni ziemi. Dlaczego by został zmieciony z powierzchni ziemi? Ponieważ większość społeczeństwa jest za Unią, ponieważ nie rozumie wielu rzeczy. Dlaczego nie rozumie? Jest taka, a nie inna struktura mediów, tak, a nie inaczej to było pokazywane i tak dalej. Więc to nie są takie, poza tym jest tysiąc uwarunkowań, powiązań. My przede wszystkim w realiach, jakich żyjemy i w relacjach, w jakich żyjemy, musimy wzmacniać się coraz bardziej. I teraz pytanie jest, jeśli weźmiemy na sposób porównawczy, ocenimy naszą pozycję w perspektywie europejskiej i popatrzymy, jak wygląda nasz dług publiczny, popatrzymy, jak wygląda u nas bezrobocie i wiele innych kwestii, na przykład do takich krajów jak Włochy, jak Hiszpania, nawet i inne kraje, zwłaszcza południa, no to dojdziemy do wniosku, że nie jest ta kondycja najgorsza. Oczywiście to się wszystko zacznie normalnie rozwijać w czasie, gdy już te lockdowny przestaną istnieć i wtedy będzie start, ale z jakiej pozycji kto będzie startował, od tego będzie zależało, co może. Proszę zwrócić uwagę, że w tych nawet ostatnich negocjacjach unijnych kraje takie jak Włochy czy Hiszpania, one w ogóle nie stawiały się. Dlaczego? Ponieważ im ten kredyt wspólny jest potrzebny na to, żeby jakkolwiek funkcjonować, bo same już się są tak zadłużone, że już dłużej tego długu nie są nowego w stanie brać, a jeśli już, to na bardzo niekorzystnych dla siebie warunkach. Więc ten dług wspólny unijny jest im potrzebny. A jeśli tak, no to nie są w stanie ostrej gry prowadzić. Polska ma na razie możliwości pobierania długu na stosunkowo korzystnych warunkach ze względu na taki, a nie inny stan finansów publicznych w państwie polskim. I już ten szantaż niemiecki nie był taki mocny. Ale żeby szantaż niemiecki nie był taki mocny, trzeba mieć argumenty ku temu, żeby się bronić. Proszę zwrócić uwagę, że tę siłę się zdobywa krok po kroku, a nie na zasadzie takiej, że my pomachamy szabelką, zrobimy powstanie, po czym padniemy i będziemy pod jeszcze większym uciemiężeniem. Patrzmy też obiektywnie. Bezrobocie w Polsce mimo dwóch lockdownów nie jest jeszcze na wysokim poziomie, wręcz przeciwnie. udało się przy oczywiście zadłużaniu, ale to wszyscy się zadłużają. Tak idzie gra. My warunków gry nie ustalamy, bo nie jesteśmy jeszcze na tej pozycji. Powiem więcej. Niemcy jej nie ustalają. Tak naprawdę największa rozgrywka toczy się między jeszcze Amerykanami a Chinami, a Niemcy się chcą podwiesić pod któryś graczy. Najchętniej graliby pomiędzy jednym a drugim i korzystali z jednego i z drugiego. Czyli z bezpieczeństwa, które dają wojska amerykańskie w sensie szlaków handlowych i z jedwabnego szlaku, który otworzą Chiny i z dostępu do rynku chińskiego, który im się w tej chwili jawi jako bardzo ważna perspektywa, no bo przecież nie są aż tak konkurencyjni jak dawniej w wymianie handlowej. To jest cały szereg naczyń powiązanych. Oczywiście pan poruszył drugą kwestię. Ja nie będę we wszystkich się wypowiadał, bo medykiem to ja nie jestem, co do tego, jakie powinny być reakcje. Faktem jest, że kiedyś wywały różne epidemie i grypy takie czołowe i nikt tego nie przeżywał w tej skali, co w tej chwili. Myślę, że nikt w czasie, gdy była epidemia hiszpanka, takich reakcji nie robił. Ale żyjemy już w tej globalnej wiosce i ludzie nie są w stanie patrzeć na przykład na to, jak jest niewydolna służba zdrowia, że trzeba na przykład tam kogoś ratować, a kogoś nie ratować. I stąd ta obawa rządów przed taką sytuacją, na przykład niewydolności służby zdrowia. No ale tych problemów jest dużo, ja to wszystkie nie będę w tym zgłębiał, pan poruszył cały szereg rzeczy. Ja chciałbym te europejskie tylko nieco przybliżyć. To nie jest taka, gdyby taka prosta sprawa była, to inne kraje europejskie, takie jak wspomniana przeze mnie Grecja, położona na kolana przez Niemcy po 2008 roku, takie kraje jak Włochy, które absolutnie przeżywają gigantyczny kryzys gospodarczy, to one by wcześniej wyszły z tej Unii niż my, a nie zrobiły tego, bo jest sieć różnorakich uwarunkowań i powiązań, które blokują, a to są po wiele poważniejsze w sensie siły, zwłaszcza Włochy, państwa niż my. Więc po prostu patrzmy na to wszystko jednak, oczywiście w opisie takim, który pan robi, to opis jest skądinąd w wielu aspektach prawdziwy, tylko jeśli ktoś już podejmuje działania, czyli przewodzi państwu, rządowi, on musi brać pod uwagę, jaką siłą dysponuje partner lub jaką siłą dysponuje przeciwnik i grać tyle, ugrywać tyle, ile może, a nie tyle, ile prawda chce, bo chciałby jak najwięcej.
Dziękuję. Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam zabrać głos w sprawie obecnego komentarza profesora i księdza Dariusza.
Jest pani na antenie, prosimy.
Dziękuję bardzo, mogę się włączyć?
Tak, oczywiście.
Bardzo dziękuję za połączenie. Ja chciałam tylko coś powiedzieć bardzo krótko. Dosyć ciemiężenia Polaków, polskich rodzin przez Unię Europejską, polskich rolników, polskich gospodarstw oraz polskiego przedsiębiorstwa. Polacy wycierpieli w przeszłości bardzo wiele. Dosyć tego. Mówię to na antenie Radio Maryja. Niemcy jeszcze do dzisiaj nie wypłacili nam reparacji za zniszczenia wojenne. Nikt się o to nie upomina. Zacichło to. Może głośno na antenie Radio Maryja powiedzieć, w końcu Niemcy powinni nam wypłacić wiele miliardów euro dla każdej rodziny, która została zniszczona, dla pokoleń, które zostały zniszczone. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, teraz, ponieważ jesteśmy w Unii Europejskiej jako państwo może finansowo słabe, ale duchowo bardzo bogate, możemy się wziąć w garść jako cała Polska i powiedzieć Niemcom i wschodnim braciom dosyć tego. Dosyć uciemiężenia polskich rodzin, polskiego narodu, bo ten naród wycierpiał bardzo wiele. Ten naród musi się wznieść na skrzydłach, na orłych skrzydłach i iść do przodu. A żeby to zrobić, to właśnie musi mądrze działać i przede wszystkim niech nasi sąsiedzi wypłacą nam odszkodowania, które nam się należą ze wschodu i zachodu, morderstw, jakie dokonano również na Ukrainie, poprzez Rosję i poprzez Niemcy. To jest druga sprawa, która już tak mówię o wszystkich naszych sąsiadach. Do tej pory my Polacy mamy jeszcze siłę dźwigać te ciężary i to są starsze pokolenia, które ciągle jeszcze dźwigają te ciężary. Ale jest jeszcze to, że w tej chwili Unia Europejska nakłada na polskich rolników i robotników, a także na nasz przemysł takie absurdalne restrykcje, że to się w głowie nie mieści. Może w końcu się polski rząd weźmie za to i może lepiej opuścić tą Unię Europejską niż działać w takich systemach, jakie jesteśmy teraz. Niech Bóg nam błogosławi, niech daje polskim rodzinom siłę, do duchowej siły, szczególnie żebyśmy się jednoczyli wszyscy i iść naprzód Polacy razem z tymi krajami, z którymi jesteśmy po prostu przyjaciółmi, a więc z Węgrami, gdzie się teraz łączą te wszystkie narody, zwłaszcza słowiańskie, obyśmy byli jedno i z Białorusią i również z Ukrainą. Niech nam Bóg błogosławi, niech weźmiemy się w garść i w końcu robimy dobro dla naszych narodów, a nie będziemy ciemiężęcami uciskani przez Niemcy i Rosję. Bóg zapłać.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiam, panie profesorze.
Niech się on wypowie na ten temat.
Tak, pan profesor już mówi.
No cóż, no bardzo piękne pani tu słowa mówi i rzeczywiście, jeśli bierzemy pod uwagę to, co zrobiono nam od 1939 roku do 1945, mówimy o Niemcach, a jeśli mówimy o Sowietach, to 1939 aż praktycznie po 1989, bo byliśmy przecież ich strefą wpływów i różne zbrodnie się dokonywały i różne zniszczenia i wyzysk. To oczywiście, że się należą reparacje. Przecież należą się odszkodowania Polakom wysiedlonym z Kresów Wschodnich. Należą się pieniądze za zniszczoną Warszawę, za zbombardowane miasta, za wymordowanych ludzi w Auschwitz, w innych obozach. No to są rzeczy, to są zbrodnie wojenne, to są rzeczy, które no, w sposób niewyobrażalny doprowadziły do skraju, do skraju zagłady. Więc tutaj nie ma dwóch zdań. Proszę zwrócić uwagę, to jest ważne, żeby o tym pamiętać, to jest ważne, żeby o tym mówić, to jest ważne, żeby o to walczyć. Ale zwróćmy uwagę, że ostatecznie niesprawiedliwość, która się dokonywała, przecież jawną i ogromną niesprawiedliwością w dziejach były rozbiory XVIII wieku. I cóż, no, niestety, żeby ta sprawiedliwość jednak nastała, trzeba mieć siłę. No, jeśli się tej siły nie ma, no to widać, jak to wygląda po prostu, mimo tego, że rzeczy od strony prawnej nam się absolutnie należą. To no niespecjalnie, zwłaszcza Niemcy, no bo Rosjanie to wiadomo, to jest zupełnie inny system, inny kraj, który nie definiuje się jako sprzymierzony z nami, ale ciężko to osiągnąć. Czy trzeba o tym przypominać, czy trzeba ciągle nawoływać, nagłaśniać jak najbardziej, ponieważ minęło tyle lat od wojny, że Niemcom udało się zmienić, ja tak powiem, narrację, jak to się mówi, opowieść o swoim udziale w zbrodniach. Praktycznie o zbrodniach niemieckich w Polsce w ogóle się na Zachodzie nie mówi, nawet w Niemczech. W Niemczech mówi się o Holokauście, czyli zbrodniach na narodzie niemieckim. Natomiast na Polakach o tym się nie mówi. Niemcy o tym nie wiedzą, nie chcą wiedzieć, kreują się jako obrońcy wszelkich praw, jako ci, którzy są w stanie walczyć o praworządność na przykład w Polsce. No ten czynnik odszkodowawczy raz za razem wypływa w różnych rozmowach. Pewnie powinien on jeszcze wybrzmieć jeszcze mocniej, jeszcze usilniej. Natomiast tak jak mówię, ta polityka, zwłaszcza ta polityka międzynarodowa, rządzi się jednak dzisiaj siłą, a nie prawem. W sensie prawa wydaje się, oni szukali jakichś tam pretekstów, że jakoby Bierut zrzekł się odszkodowań, od Niemiec. Po pierwsze, to nie było wolne państwo, tylko komunistyczne pod wpływem sowieckim. Po drugie, zrzekał się w stosunku do NRD, a nie do RFN. NRD było państwem komunistycznym. Praktycznie dzisiejsze państwo jest kontynuacją państwa tego, które odradzał Konrad Adenauer, więc tutaj nikt się nie zrzekał. Także od strony sprawiedliwości absolutnie nam się to wszystko należy. Wydaje się, że im bardziej będziemy wołać, im bardziej będziemy się tego domagać, im bardziej będzie to ciążyć, zwłaszcza na wizerunku państwa niemieckiego, tym dla nas lepiej. Znaczy tym Niemcom będzie to niewygodne, bo oni absolutnie dbają o swój wizerunek, wiedzą, że ta marka, jaką mają w świecie, od tego wiele zależy również w kwestiach handlowych. No to nie zgoda, że Polska duchowa, że tutaj trzeba od strony ducha nade wszystko wzmacniać też Polskę. Ja twierdzę cały czas, że to się rozstrzyga przede wszystkim na poziomie religijnym. Przy czym musimy widzieć, że ta Polska już nie jest taką jak w czasach Jana Pawła II, gdzie były te wielkie porywy religijności, porywy też uczuć w tym zakresie. Dzisiaj Polska jest w stanie wojny kulturowej i spora część Polaków, również tych młodych, proszę zwrócić uwagę, jak się zachowywała podczas tych marszy strajku kobiet. Natomiast, proszę też widzieć tak, że na razie Polska naprawdę zrobiła przez te ostatnie 5 lat postęp. Proszę zwrócić uwagę, jaki był budżet Polski, kiedy prawica dochodziła do władzy, jaki jest teraz. On jest zdwojony bodaj. Większa ściągalność podatków. No wiele rzeczy tam udało się zrobić mimo tej presji. A presja była nieustanna, ta unijna. Rzeczywiście pojawiają się takie kwestie jak tak zwany Zielony Ład, czyli gospodarka bezemisyjna i wymuszanie likwidacji produkcji węgla. To wszystko dociąża nie tylko naszą, ale europejską gospodarkę. Tak jak mówiłem, tutaj ta polityka niemiecka jest ciężka. To, że trzeba współpracować z Węgrami, że trzeba szukać pewnej wspólnoty w środkowej Europie, to jest prawda. Tylko te inne kraje europejskie, proszę zwrócić uwagę, w momencie negocjacyjnym, kiedy my negocjujemy twardo coś z Niemcami, poza Węgrami praktycznie one za nami nie stają. A nie stają za nami, ponieważ interesy, które wiążą ich z Niemcami, są po stokroć większe niż które ich wiążą z Polską. Przede wszystkim te finansowe, gospodarcze. Tu próba, na przykład budowanie Via Carpatia, czyli drogi północ-południe, próba inicjowania pewnych inicjatyw w tak zwanym Trójmorzu, może tę sytuację zmienić, ale to jest perspektywa jeszcze wielu lat, bo tak jak mówię, w sytuacjach granicznych Niemcy mają takie przewagi nad nami, że wymuszają na innych państwach milczenie w sytuacji, kiedy my o coś się z Niemcami spieramy.
22:48. Odbieram kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można się włączyć do rozmowy?
Tak, już jesteśmy na antenie, proszę uprzejmie.
Witam serdecznie. Piotr z tej strony, dzwonię z zagranicy, z Ingen. Pozdrawiam całą Polskę. Bardzo dziękuję pani, która mówiła wcześniej, za to, że tak dała świadectwo także wiary i nadziei tego wszystkiego. Ja chciałbym taki temat, bo przed wyborami bardzo i po wyborach przede wszystkim bardzo przeżyłem kwestię straty kogoś bliskiego, kto brał udział w wyborach, niestety potem zachorował. I tak nawiązując do tego dzisiejszego tematu, na tej granicy, na jakiej się właśnie znajduje nasz naród, tak pomyślałem o możliwości tego, no przecież mamy tę naszą sieć w naszej rodzinie i wiele ludzi jej używa i jest zadowolonych. I właśnie, żeby jeszcze dodać do tego możliwość udziału w wyborach powszechnych. Zastanawiam się, co na to pan profesor, który jest obecny w radiu, ponieważ mamy cały system zbudowany. Mamy ePUAP, mamy PESEL, mamy profil zaufany. No i mamy też właśnie tę sieć, dzięki której wiele osób korzysta, jest zadowolonych. I ile byłoby, no przynajmniej w moim takim odczuciu, w takim no też trochę rozgoryczeniu, że do tych wyborów jednak byliśmy trochę zmuszeni pójść i przez polityków, i przez sytuację, i no i także właśnie przez osobę moją bliską, którą straciłem, że ileż byłoby też dobra dla rodzin, bo osoba, która by zamiast w niedzielę iść do lokalu, mogłaby sobie rano wstać, włączyć swój telefon i oddać głos i mieć całą Bożą niedzielę właśnie dla swojej rodziny. Ja proponowałem naszym no, osobom, które zasiadają w Sejmie, takie pomysły. No, no niestety nie spotkały się to z żadnym odpowiedzią. Być może ojciec dyrektor, który ma, no wiemy, złote serce i rozmach do robienia tego, czego Pan Bóg wymaga, do robienia dobra. Być może ojciec dyrektor się tym zainteresuje, bo wydaje mi się, że na te czasy, gdzie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby nie być ze sobą, to właśnie moglibyśmy oddawać głos za pomocą telefonu komórkowego. Proszę o ustosunkowanie się naszego gościa. Na pewno jest to temat ważki. Pozdrawiam całą redakcję. Wszelkiego dobra. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
No cóż, była ta możliwość korespondencyjnego bodaj oddawania głosów, jeśli ktoś się zgłosił. Natomiast też są te techniki współczesne, tak, że można oddawać w różnych krajach internetowo, można pewnie przy wykorzystaniu telefonu. Ale jest druga strona medalu. Proszę zwrócić uwagę, że korespondencyjne w różnej formie oddawanie głosów, nawet wcześniejsze, w Stanach Zjednoczonych doprowadziło do takiej sytuacji, że no, na przykład prezydent Trump kwestionuje wynik tychże wyborów w wielu stanach, twierdząc, że doszło do zafałszowania, czy do wprost sfałszowania wyników wyborów. Mówi się o systemie liczenia, bo pan mówi o telefonie komórkowej, zresztą tych telefonii jest dużo, no nie jest tylko w naszej rodzinie, jest mnóstwo, więc wtedy wszyscy by mieli tę samą możliwość. Trump twierdził i jego doradcy, że system liczenia tych głosów był wadliwy i zafałszowywał w wielu miejscach te wybory. Do dzisiaj Stany Zjednoczone są w swoistym takim kryzysie politycznym, no bo chyba dawno się już nie zdarzyło, żeby jeden z dwóch kandydatów kwestionował wynik wyboru do samego końca. To są rzeczy groźne, bo tak jak to jest tak jak wszędzie. Jeśli oddajemy klasycznie głosy, to już Lenin mówił, że nieważne kto głosuje, ale kto liczy głosy. Do tego jest tak ważne pilnowanie uczciwości w tym zakresie, przejrzystości, takiej transparentności, bo no, te pokusy zawsze są i one się pojawiały. No, pytanie jest, kto, jaki system by zliczał te głosy oddawane w taki sposób, jak pan proponuje, bo no, tutaj gdyby nie było jakiejś pełnej kontroli, no to te wyniki mogłyby być też różne i moglibyśmy mieć żal, że coś się działo poza nami lub że ktoś zafałszował to. No, na poziomie zliczania, pamiętajmy, to są tylko impulsy zero-jedynkowe, które są w przestrzeni tej w przestrzeni wirtualnej i tu naprawdę musiałby być powszechny konsensus, czyli zgoda wszystkich sił i pełna kontrola, tak ażeby no, tu nikt nie manipulował w taki sposób. Ale oczywiście jest to na pewno rzecz ułatwiająca. Ja rozumiem pana ból, bo no, no cóż, no też uczciwie powiedzmy, no niedawno zmarł ksiądz profesor Maryniarczyk tak szybko. No też ten koronawirus niesie z sobą pewne śmierci. Przecież mamy też no, w tym względzie bolesne doświadczenia, więc no, no rozumiem pana też no tutaj jak gdyby bóla zarazem chęcia, żeby ludziom umożliwiać no bezpieczeństwo również takie zdrowotne przy oddawaniu głosu.
Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochłany Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja do audycji chciałam.
Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
bo ja mam taką sprawę. Chciałam takie pytania zadać.
Tak, jest pani na antenie. Jak pani ma na imię, może najpierw?
Elżbieta.
Pani Elżbieta, tak?
Kiedy się skończy ten terror maskowy? Bo to jest, no inaczej nie można tego nazwać.
Kiedy się skończy terror maskowy? Ma pani takie pytanie do pana profesora, tak?
I jest taka sprawa, przecież wiadomo już, że no ta nazwa taka nie wiadomo skąd wzięta, to nie jest żaden wirus, bo po prostu może się to zaowocować no różnymi psychicznymi lękami i innymi chorobami psychicznymi.
Ja zapytam tylko, czy pani jest lekarzem, wirusologiem, epidemiologiem, czy mówi z takiego powszechnego odczucia?
Nie, jeżeli chodzi o ten COVID, to też się okazało, bo w Polsce niczego takiego nie ma.
Pani Elżbieto, no, mówienie, że nie ma COVID-a, to troszeczkę jest jednak, no powiedzmy, wykorzystywanie swojego głosu jednak do pewnego, no jest to nadużycie pewne, no bo jest choroba, jest. Pytanie, jak na nią reagujemy, skąd ona przyszła, jak, no to są pytania oczywiście, które trzeba stawiać i powinny być stawiane, ale choroba jako taka jest faktem, tak? Więc no wolałbym, pani Elżbieto, żebyśmy jakby tutaj jakby no te przemyślenia, jak już podajemy publicznie, żeby może jeszcze trochę dołożyć starań, żeby zgłębić sprawę. A no, pytanie o to, jak pani nazwała terror maskowy, myślę, że nie jest pytaniem do pana profesora, bo zdaje się, to nie pan profesor rozporządzenia wydaje w tych sprawach, więc chyba niewiele miałby do powiedzenia. Chyba, że się mylę, panie profesorze, to proszę mnie sprostować.
No nie, ojciec się nie myli, ja się no, nie za bardzo po pierwsze wyznaję na tym, natomiast wiem o uciążliwości, ja rozumiem pani doświadczenie, to nie jest łatwe, zwłaszcza dla ludzi mających takie czołowe problemy z oddychaniem i tak dalej, to nie jest rzecz normalna. Natomiast oczywiście podzielam to zdanie, no nie ja jestem od tego, żeby to znosić lub ograniczać. No pani poruszyła też tę kwestię ważną, kwestię psychiki. Tu też w swoim otoczeniu różnym widzę dwie takie postawy. Może ja należę do tych ludzi, którzy mają może mniejszą taką strachliwość, czy też no, nie popadam w jakąś panikę z tym związaną, ale znam, mam też takich znajomych, którzy rzeczywiście, no oprócz tego, że no, boją się jakichś narażeń, to czasem i też znajomych psychologów mam, którzy mówią, że no tych później konsekwencji tych lockdownów w sensie psychologicznym jest to niemiara, a może nawet psychiatrycznym. Także to rzeczywiście tutaj no, to będzie się ciągnęło za nami, bo niektórzy popadli w jakieś nerwice, jakieś lęki, to się później ciężko leczy. No to jest problem. Ja wiem, o czym pani mówi, zdaję sobie z tego sprawę, no ale cóż, no niestety ani nie jestem medykiem, ani decydentem w sprawach różnych obostrzeń.
Właśnie też o tym, panie profesorze, mówię, bo nawet kwestia tych, nazwijmy to, zajść ulicznych, o czym mówiliśmy w telewizji Trwam, to sam pan profesor powiedział, że jakby ta pandemia, reakcje, lockdowny i wszelkie obostrzenia, które są w tej chwili obowiązujące czy podejmowane, no one pewne rzeczy jeszcze wyjaskrawiły, a psychicznie to na pewno absolutnie nie pomaga i wiele skutków będziemy odczuwać nie tylko w tym roku, ale w przyszłym, nawet gdyby to wszystko się zakończyło.
No i tutaj właśnie dlatego uprawniona jest dyskusja, jak gdyby ważenia tego, co wiemy ochroną przed wirusem, z tym, co wiemy ochroną przed innymi zagrożeniami. Tutaj dawno miałem taką dyskusję publiczną, był też profesor Modzelewski, który ma taką krytyczną opinię, uważa, że za daleko idą obostrzenia, również te gospodarcze, że skutki na przykład kryzysu gospodarczego będą też miały zdrowotny wymiar i długości życia. To trzeba, to nie jest proste, ważyć wszystkie kwestie. No oczywiście wirus jest, to każdy widzi, no. Wielu przychorowało znajomych takich owych, jedni lżej, drudzy ciężej, ale są też tacy, co pomarli. Więc to nawet doświadczenie takie bieżące pokazuje. Natomiast dyskusja jest uprawniona. To znaczy też, żeby nie zamykać ust tym, którzy mówią, no cóż, te obostrzenia i są za daleko, no to trzeba dać argument, no, że jednak nie, że to jest adekwatne, ale to musi być argument rozumu, nie może to, bo inaczej pojawiają się różne teorie, które no raz, przekonaniu wielu no, idą w jakiś, że jakiś spisek dokonuje czy coś takiego i wtedy zaczynamy piętrowo przeżywać tę sytuację jako niezwykle dla siebie niebezpieczną.
Dziękuję. I kolejny telefon. Prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałbym się odnieść do ostatniej wypowiedzi na antenie Radio Maria odnośnie właśnie tego lockdownu i w ogóle. Czy byłaby możliwość?
Jest pan na antenie. Bardzo proszę i przypominam Państwu temat Polska i świat w roku 2021 na progu tegoż roku. Nie chciałbym, żebyśmy weszli teraz na tylko jeden jakiś temat, choć ważny, ale chciałbym, żebyśmy tutaj też nie robili dyskusji za, przeciw, bo ona do niczego w tej chwili nie doprowadzi. Proszę uprzejmie.
Oczywiście jestem właściwie takim przedsiębiorcą, który można powiedzieć był w turystyce międzynarodowej, jeśli chodzi właśnie o Chińczyków, przewoziliśmy właśnie Chińczyków, między innymi ich biura turystyczne i w ogóle wszelkie te takie upadki. A właśnie słyszę, że tutaj biura turystyczne, tak jak właśnie ostatnio ktoś wspomniał, no strasznie ucierpiały na ten temat.
I pytanie jakieś ma pan?
Znaczy mam może pytanie, czy ktoś przewidział jakąś pomoc dla przedsiębiorców, którzy po prostu zajmowali się typowo przewozem w ruchu międzynarodowym.
Rozumiem. Rozumiem. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Są te różne tarcze. Przyznam szczerze, nie jestem fachowcem, żeby szczegółowo odpowiadać na każde z pytań właśnie tych pomocowych zwłaszcza, bo wydaje się, że branża turystyczna, hotelarska i gastronomiczna właśnie ucierpiały ogromnie, a te dwie pierwsze no to chyba najbardziej. W tym sensie no rzeczywistość jest taka, że chyba żadna tarcza nie zrekompensuje tych ogromnych strat tej materii, no bo na przykład turystyka stanęła, aż to proszę zwrócić uwagę, nas to dotyka, ale na przykład takie kraje typowo turystyczne, ja wspomniałem tylko o tym, no to dotyka w sposób nieproporcjonalny, bo wyobraźmy sobie taki kraj jak Hiszpania, czy Włochy, czy Grecja, gdzie nie, no to mamy z jednej strony branżę hotelarską, z drugiej strony gastronomiczną, różne firmy, firemki, które z tego żyją, sezon turystyczny jest bardzo długi w tych krajach. To wszystko w skali nieproporcjonalnej do tego, jak wygląda turystyka w Polsce i nagle cała dziedzina gospodarki idzie w dół. Ja wiem, że tutaj trudności są przeogromne, też niezwykle trudne decyzje, zwalniać pracowników, nie zwalniać, brać tarczę taką czołową, czy nie brać. No, to są rzeczy, które będą też długo, długo skutkować. Proszę też popatrzeć, co się dzieje w branży lotniczej, no, jak ogromne środki są transferowane chociażby do firmy LOT, żeby ta firma nie upadła No bo przecież to ten ruch też zamarł lotniczy. To są rzeczy niezwykle ciężkie. Myślę, że lata będziemy wychodzić z tego. No oczywiście im szybciej skończy się ten cały lockdown, tym lepiej. No ale to są też, pan wskazuje na inny problem. To znaczy, że to nie tylko dotyczy Polski jako takiej, prawda, że my tu wewnętrznie sobie pewne rzeczy porządkujemy, ale w relacjach międzynarodowych, bo firma, która przewoziła, jak pan mówił, Chińczyków, na tej linii obsługiwała pewne rzeczy, no to jest zależna od tego, jak tam wygląda sytuacja. Wszystko jest systemem naczyń połączonych, zdaję sobie sprawę, że naprawdę to jest dla tych branż to jest po prostu niewyobrażalny cios, to co się przez ten ostatni rok działo i dlatego ten ostatni rok no, był trudnym rokiem, niezwykle trudnym.
I kolejny słuchacz, prosimy, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji Płocki, szczęść Boże panu profesorowi, szczęść Boże ojcu. Proszę, panie profesorze, takie mam pytanie. W audycji telewizyjnej pan wyraził się z wątpliwością o praworządności rozumianej przez Unię Europejską. I z tym się zupełnie zgadzam, że to jest jakaś po prostu pokraczna praworządność, ale takie same zdanie, takiego samego wyrazu pan użył w stosunku do pandemii, że no, jest to coś takiego wątpliwego. Czy ja dobrze zrozumiałem, czy pan profesor tutaj mógłby naświetlić, dlaczego to zdanie naznaczone wątpliwością dotyczyło również pandemii. To tylko tyle z mojej strony. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
To chyba słuchacz bardziej, nie ja, tę wątpliwość zgłaszał co do pewnej definicji pandemii związanej z ilością ofiar, a nie z ilością zarażonych i tak dalej, i tak dalej. No ja się w tej materii nie wypowiadałem, bo nie jestem fachowcem od epidemii, pandemii i tych wszystkich kwestii wirusowych. Natomiast co do kwestii definicji praworządności, to jak najbardziej. I tutaj co to jest praworządność? To jest przestrzeganie prawa. A jakie jest najbardziej podstawowe, fundamentalne, najważniejsze prawo w Unii Europejskiej? To są traktaty, które podpisują państwa w momencie akcesji lub kiedy już są członkami tej wspólnoty, godzą się na kanwie zgody powszechnej wszystkich krajów, godzą się przyjąć. Tak na przykład był przyjmowany traktat lizboński. Przypomnijmy, że różne traktaty im bardziej szły w kierunku centralizacji, wywoływały coraz większy opór. Na przykład traktat konstytucyjny, kiedy był przygotowywany przez Giscard d'Estaing, został odrzucony we Francji i w Holandii w referendum powszechnym. Później postanowiono, że nie będzie się robić referendum, bo inaczej to, co proponuje ta biurokracja brukselska, będzie odrzucane raz za razem. W związku z czym, a jeden kraj miał tylko w konstytucji zapisane, że to się nie dzieje za pośrednictwem parlamentu, ale będzie się działo za pośrednictwem referendum, to znaczy Irlandia. I Irlandia odrzuciła w pierwszym głosowaniu. Dlatego dokonano pewnych korekt, pewnych poprawek, wzmożono pewną presję taką, byśmy powiedzieli, medialną. No i w drugim głosowaniu już przegłosowano. Proszę zwrócić uwagę, ale to się oczywiście traktat lizboński coraz bardziej szedł w kierunku superpaństwa, bo już zrezygnowano w wielu kwestiach zasady jednomyślności, a tworzono tak zwaną zasadę podwójnej większości, czyli większość krajów i większej liczbie ludności, co oczywiście wykorzystują skwapliwie Niemcy do tego, żeby przeforsowywać i coraz bardziej centralizować Europę. Ale to jest na bazie traktatów. Natomiast z tą praworządnością współczesną, o której mówi tyle Komisja Europejska, to jest uzurpacja kompetencji. Czyli nie ma czegoś takiego w żadnym traktacie, w traktacie lizbońskim też nie ma, że będzie się wiązać, czyli nie z tym, czy ktoś przestrzega reguł wolnej gospodarki i tak dalej, tylko że odbierzemy komuś środki finansowe, ponieważ jakaś firma albo ktoś wziął te środki i sprzeniewierzył, czyli wydał niezgodnie z przeznaczeniem. Na przykład środki były na rolnictwo, a on, prawda, wybudował baseny, tak? No to wtedy powiemy, te środki zostały użyte nie na ten cel, co były przeznaczone, w związku z czym nakładamy jakieś kary z tym związane. To jest rzecz oczywista. Natomiast tutaj stwierdzono, że będzie to, kary będą nie za to, jak środki są wydawane, a środki są za to, że inne kraje mają dostęp swobodny do rynku danego kraju, czyli do Polski na przykład. Dlatego są te środki pomocowe, ponieważ upadło wiele firm poprzez penetrację handlową firm zachodnich. No i to jest ta wymiana. Natomiast teraz ma być tak, że Unia Europejska stwierdzi, że na przykład uważa, że jeśli nie ma poszanowania jakichś tam żądań gejów, to jest to niepraworządne, bo to kłóci się z kartą praw podstawowych, w związku z czym Polsce odbiera się takie fundusze. No to jest sytuacja uzurpowania sobie kompetencji, czyli już nie patrzenia na traktaty, na te wszystkie ratyfikacje, które szły poprzez poszczególne kraje, te wszystkie referenda, te dyskusje, te targi, które w Europie się odbywały, tylko mamy do czynienia z tym, że po prostu grupa biurokratów sobie uzurpuje kompetencje, oczywiście używa tej władzy, która jest uzurpowana, po to, żeby siebie nawzajem wzmacniać, tam są też duże apanaże i tak dalej. Po drugie, żeby wzmacniać w krajach innych, członkowskich, te siły polityczne, które taką, a nie inną wizję Europy głoszą. Czyli w tej chwili lewackie siły polityczne. Jeśli w danym kraju rządzi prawica, tak jak w Polsce czy na Węgrzech, to taki kraj ma ogromne problemy, no bo na przykład nie podoba się im ustrój sądowy. Na Węgrzech się nie podoba, że Soros tam nie dominuje w przestrzeni medialnej czy uniwersyteckiej. No to jeśli tak, to my powiemy, że będziemy odbierać środki. Proszę zwrócić uwagę, że w pewnym momencie, w 2015 roku, kiedy napłynęła fala imigrantów islamskich, Niemcy złamały traktat z Schengen, wpuszczając milion imigrantów w swoje granice. A traktat Schengen mówi, że tego nie można robić tak zwanych uchodźców, ale to jest cała procedura sprawdzania, czy to jest uchodźca, czy imigrant. Więc wpuścili do Unii Europejskiej. Co zrobiła Komisja Europejska? Nie nałożyła jakichś kar na Niemcy, tylko zaczęła postponować Węgrów, którzy nie chcieli wpuszczać tych imigrantów, czyli respektowali traktaty, ale tych uznano za niehumanitarnych, za takich, którzy po prostu nie mają jakiegoś człowieczeństwa w sobie. I zaczęto mówić o tym, że będzie relokacja imigrantów, to znaczy, że Niemcy wzięły sobie ten problem na głowę, ale problem jest za duży w różnym w sensie tego słowa, w związku z czym będzie się ich relokować do wszystkich krajów Unii po pewnych kwotach, kwotowy rozdział imigrantów. Jeśli któryś kraj tego nie zrobi, nie przyjmie, bo Polska się opierała, no to takiemu krajowi nałoży się kary, ale nie było podstaw do tego. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili poprzez rozporządzenie Komisji Europejskiej, które weszło w życie, oni będą mieli taką możliwość, czyli wymyślą sobie jakąś kwestię, na przykład taką jak tą imigrancką. Jeśli dany kraj się sprzeciwi, no to mu nałożą kary finansowe, powiedzą, że to jest na kanwie tego rozporządzenia. Ale jeśli nie na kanwie traktatu, ale na kanwie rozporządzenia, czyli bezprawnie pewne rzeczy sobie uzurpuje Komisja Europejska czy inne instytucje unijne, to może sobie w przyszłości uzurpować wszystko praktycznie. Bo źródłem tego wszelkiego prawa powinna być zgodność z zapisami traktatowymi, którym jest wprost powiedziane, ponieważ Unia jako organizacja międzynarodowa wprost ma powiedziane, co jest kompetencją państwa członkowskiego, co jest kompetencją całej wspólnoty, czyli Brukseli. Proszę zwrócić uwagę, z jak groźnym procederem mamy do czynienia.
I odbieram kolejnego słuchacza. Proszę uprzejmie.
Szczęść Boże.
Cześć Boże.
Chciałem do audycji.
Jest pan na antenie, prosimy.
Szczęść Boże, moje imię Franciszek, jestem z Małopolski. Panie profesorze, serdecznie witam i witam również ojca Dariusza serdecznie. Jest takie, mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy że wiemy, że prawdopodobnie pani kanclerz Merkel odejdzie i na tym stanowisku kanclerza zasiądzie ktoś inny. Czy pan profesor uważa, że ona cokolwiek nam pomogła, czy nas gnębiła przez to, pomimo tego, że urodziła się w Gdańsku? To jest jedno. Druga sprawa. Bardzo proszę, panie profesorze, jeśli mogę tak się odważyć powiedzieć, proszę nie używać określenia żołnierze wyklęci. Naprawdę to jest komunistyczne stwierdzenie i jednocześnie pognębienie tych ludzi, których wymordowali komuniści głównej nawet po skończeniu II wojny światowej. Także, że byli to żołnierze niezłomni i wszyscy ci, ja uważam, że wszyscy ci, którzy używają tego określenia, że są to żołnierze wyklęci, starają się jeszcze bardziej pognębić naród polski. I trzecia sprawa, może jednak też najważniejsza, że nie wiem dlaczego ten list i wygłoszone na homilia przez kardynała Millera odnośnie tego, że Niemcy nie powinni gnębić tak Polski z uwagi na to, że wymordowali inteligencję polską. Tak został spłycony, mało został opublikowany i nie wiem, tylko jedynie nasz dziennik opublikował ten list wypowiedzi kardynała Millera i tak naprawdę jest mi z tego względu przykro i serdecznie dziękuję za udzielony mi głos.
Dziękuję, panie Franciszku. Poproszę pana profesora.
Dziękuję bardzo. No to może od końca. Oczywiście ta wypowiedź kardynała Millera, ona wysokiego dostojnika kościelnego, niegdyś watykańskiego, a zarazem członka narodu niemieckiego, czy będącego Niemcem, to rzecz niezwykle doniosła, bo ksiądz kardynał, on patrzy na Polskę w sensie takim właśnie duchowym, jako na kraj właśnie taki bodaj ostatni w Europie, którym duch katolicki jeszcze jest żywy, jest obyczajowość, kultura katolicka bardzo mocna. Więc z pewną nadzieją, będąc Niemcem, patrzy na Polskę z ogromną nadzieją. Wiemy, że Kościół niemiecki przeżywa gigantyczny kryzys, pojawiają się wszystkie tarcia związane z tak zwaną drogą synodalną. Są pewne pomysły, które można powiedzieć grożą schizmą. Cały szereg różnych problemów gigantycznych. Kardynał Miller, jako niegdyś prefekt Kongregacji Doktryny Wiary za Benedykta XVI, jest człowiekiem o takim ogromnym staraniu, ażeby tę wiarę w takim czystej postaci przekazywać i żeby Europa pozostała chrześcijańska. I w tym względzie wszelkie ataki na Polskę, które się pojawiały z dwóch powodów. Jeden to ten powód taki geopolityczny, starałem się go różnorako opisywać, a z drugiej strony jest to wymiar kulturowy, duchowy. Polska niezrewolucjonizowana na sposób marksistowski jest wyrzutem sumienia Europy. To znaczy, jeśli gdzieś przetrwał jeszcze ten duch chrześcijański, no to jest wyrzut. No bo, prawda, no przecież można wrócić, przecież ta droga jest donikąd. Ta rewolucyjna droga jest absolutnie donikąd w każdym tego słowa znaczeniu. We wszystkich wymiarach życia naszego kulturowego, całej naszej wspólnoty europejskiej. Więc kardynał po prostu rozumie, czyta te konteksty, wie, że to jest zaszczuwanie, wie, że to jest niesprawiedliwe. I wydaje się, idąc drogą Benedykta XVI, jako Niemiec ma też takie, w dobrym tego słowa znaczeniu, poczucie jakiejś winy niemieckiej wobec Polski. I tym bardziej no, domaga się sprawiedliwości. Rzeczywiście ten głos jeszcze niejednokrotnie padał. Rzeczywiście ten głos nie jest, no, w mediach i tych katolickich i tych prawicowych on jest jak gdyby wzmacniany, ale oczywiście nie w liberalnych. I to jest właśnie dziwne, że w Polsce, jeśli nawet pada głos w obronie Polski, no to media, część mediów po prostu w ogóle tego nie bierze pod uwagę, tylko ślepo patrząc na ten trend główny, główną falę, która idzie. No zgoda, że powinien być mocno uwypuklany, powinien być nagłaśniany, powinien być argumentem naszym w różnych debatach, które się odbywają, no bo jeśli Niemiec kardynał jeszcze tak o tak znaczącym nazwisku, a zarazem funkcjach, które pełnił, no to jeśli mówi w ten sposób, to ma to wymiar niezwykle doniosły. Tu bym się nie zgodził z panem, z tymi żołnierzami wyklętymi. Oczywiście, że to jest powiedzenie komunistyczne, ale dzisiaj my je inaczej rozumiemy. Powszechnie się mówi już w tej chwili żołnierze wyklęci na zasadzie takiej, że byli pokrzywdzeni, że tak ich, że ich wyklinano. Nie w znaczeniu takim, że oni byli źli, czy oni, że my ich wyklinamy. W tym względzie nie sądzę, żeby w tej chwili zamiennie się stosuje żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, ale wyklęci, no jeszcze raz powiadam, nie po to, żeby powtarzać propagandę komunistyczną, tylko po to, żeby pokazać, że zabijano ich podwójnie. Proszę zwrócić uwagę, cały wysiłek profesora Szwagrzyka i całej grupy przy nim, tej badawczej, która polega na tym, że na sposób genetyczny poszukuje się szczątków tych wielkich bohaterów, których uchowano w takich miejscach, żeby nikt nie wiedział, profanowano ich szczątki, żeby nikt nie wiedział, nigdy ich nie oddał należnej czci tym szczątkom. W tym sensie zabijano ich podwójnie, fizycznie, a później moralnie starano się odebrać im dobre imię, starano się nawet zatrzeć ślady ich szczątków. I w tym sensie byli wyklinani, i w tym sensie mówimy wyklęci, a nie żeby twierdzić, że oni są jakkolwiek z naszej pamięci powinni zostać wyrzuceni lub że ciążą na nim winy, które komuniści im zarzucali. Pytanie bardzo poważne, które pan mówi. Merkel, co będzie jak Merkel odejdzie, zbliża się czas jakichś wyborów, nowych przesileń w Niemczech. Merkel rządziła bardzo długo. Ta jej, proszę zwrócić uwagę, że wybór kobiet, mi się wydaje, czy kobiety na funkcję kanclerza jest mocno przemyślany w polityce niemieckiej. Wiadomo, że kobiety mimo wszystko jak gdyby są kojarzone z pewną delikatnością, z pewną wrażliwością, a Niemcy weszły od lat kilkunastu na ostrą ścieżkę i moim zdaniem imperialną w Europie. Czyli mówiliśmy o tej uzurpacji, o tych uzurpowaniu sobie kompetencji, dominacji, takiej dosyć ostrej grze. Oczywiście robią to dwojako. W jaki sposób robią sobie PR, żeby to ukryć, żeby to się nie kojarzyło w żaden sposób ani z polityką Bismarcka, próby zdominowania Europy, ani z polityką, prawda, tych Niemiec pruskich z I wojny światowej, czy też z polityką, nie daj Boże, hitlerowską, dominacji w Europie. No to z jednej strony oczywiście kobieta na urzędzie kanclerza doskonale to wizerunkowo osładza, no bo to kobieta to nie jakiś brutalny mężczyzna. Po drugie, jeśli patrzymy w perspektywie Brukseli, to oni tak sobie doskonale opletli i kupili tą biurokrację brukselską, że ona w tej chwili już praktycznie wykonuje wszystkie te pomysły, które z Berlina idą. I oni presję, proszę zwrócić uwagę, Vera Jourova, co Czeszka ma do Polaków? Przecież jest stąd, z Grupy Wyszehradzkiej, a jest wykorzystywana do atakowania tej Polski non-stop i na tysiąc sposobów. No proszę zwrócić uwagę, jak Niemcy umiejętnie posługują się ludźmi do tego, żeby skutecznie politykę prowadzić, a nie chodzi o to, żeby tam coś pokrzyczeć, zamanifestować i już jest bardzo dobrze. czy ona odejdzie. Różne są spekulacje, bo zapowiedziała, że odejdzie, no ale mamy COVID i tak dalej, więc można zawsze znaleźć pretekst do tego, żeby nie odeszła. Niektórzy też spekulują, czy ta jej no, udawana czy, mniej, czy nieudawana koncyliacyjność, czy następca na tym urzędzie nie będzie już szedł całkowicie po bandzie, bo to wcale nie musi być tak, że po Merkel przyjdzie ktoś, kto będzie politykiem nie realizującym interesy niemieckie, tylko jakoś będzie bardziej uniwersalistycznie patrzył na Europę. Wcale bym tego tak nie widział. Może być jeszcze gorzej. Proszę zwrócić uwagę, że w stosunku do Polski to im bardziej na lewo byli politycy, tym byli bardziej agresywni wobec Polski, że wspomnę Martina Schmidta, które Schulza, przepraszam, który no wręcz był no takim symbolem ataków na nasz kraj i z tym wiązał swoją karierę jeszcze za początków rządów PiS-u. Nie wiem, czy Merkel odejdzie, zapowiada, że odejdzie i też nie do końca wiadomo, kto będzie, no też wynik wyborów o tym zadecyduje, kto będzie jej następcą. Na pewno ona doprowadziła Niemcy do bardzo dużej potęgi w sensie i gospodarczym i politycznym i na pewno jako kobieta, no to pamiętajmy, że epoka elżbietańska w Anglii, czyli mamy królową, też no, była okresem ogromnego wzrostu potęgi Wielkiej Brytanii. No i cóż z tego, że kobieta rządzi. Ważne, jakie są realne interesy realizowane, jaka polityka jest prowadzona. No to tyle. Dziękuję.
Dziękuję. I jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można jeszcze do, tak, do studia?
Tak, jesteśmy na antenie. Proszę radio wyłączyć i słuchamy.
No właśnie w tej chwili, żeby już nie było ten... Dzięki serdeczne.
Jesteśmy, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam serdecznie pana profesora, witam ojca prowadzącego. Chciałem się tak pokrótce odnieść tylko skrótowo do zdania kłania się Tomasz z Warszawy. Nie przedstawiłem się. Chciałem się odnieść właśnie do tej opinii słuchaczki, która no w paręnaście minut chyba temu dzwoniła na temat takiej właśnie postawy, jaką powinniśmy przyjąć jako Polacy we własnym państwie. Tak właśnie chciałem się tutaj przynajmniej skonfrontować, nie wiem, moje takie przewidywania, które no niestety mogą się spełnić. To znaczy, mówiąc krótko, bardzo jestem wdzięczny działaczom Solidarnej Polski za konsekwencje i za w zasadzie utrzymywanie nas w realiach tego, co się naprawdę dzieje. No i nie wiem, czy to głosowanie, które ma być w Sejmie, nie byłoby dobre dla nas, gdybyśmy nie przegłosowali jednak tych tak zwanych konkluzji, dlatego że idąc za opinią pana ministra Ziobry, no rzeczywiście i nawet widząc po wypowiedziach urzędników unijnych, no to oni sobie po prostu wyraźnie mówią, że te konkluzje ich nie interesują i że będzie tak zwane grillowanie Polski i będzie oczywiście pod kątem tak zwanej praworządności. I w tej sytuacji zastanawiam się, czy po prostu, no niestety na skutek, no, chyba można przewidzieć, no z czasem możliwości zabierania nam naszych należnych funduszy, czy przypadkiem nie staniemy właśnie przed faktem zawieszenia składki członkowskiej w Unii Europejskiej. No a z czasem, jeśli to się nie będzie skończyło, no to nie wiem, czy nie staniemy właśnie przed faktem, czy mamy być w tej Unii Europejskiej, czy jednak będzie dla utrzymania naszej niepodległości po prostu lepiej wyjść z tej Unii Europejskiej. Dodam tylko jeszcze jedną sprawę, że Niemcom bardzo zależy na rynku polskim. Także nie wiem, gdyby się tak naprawdę postawiło ich troszkę pod ścianą i by Polska twardo powiedziała, że rzeczywiście zamierza, no, grozi wyjściem Polski z Unii Europejskiej, to nie wiem, czy oni by się no tak mocniej troszeczkę nie otrząsnęli, bo te działania imperialne, powiem, które w tej chwili stosują bez żadnych ogródek, no idą całą parą. Natomiast zagrożenie utraty rynku w Polsce, no, mogłoby troszeczkę ich ocucić. Także, no, tak chciałem tylko takie swoje przemyślenia przekazać. Nie wiem, jak pan profesor się do nich odniesie, ale być może, że niestety przed takim faktem, no, będziemy musieli stanąć. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, panie Tomaszu.
Za uwagę. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panie profesorze?
Oczywiście, że możemy stanąć przed takim faktem. Możemy mieć, naprawdę to może być bardzo trudny rok, trudne lata w tych zmaganiach z Unią, która postawiła sobie za cel przywrócenie tej lewicy liberalno-socjalistycznej do władzy i wtedy będą mieli tutaj powolny rząd i będą mogli realizować swoje cele strategiczne. Też faktem jest, że to, co na tym lipcowym szczycie zapadło później, że ta praworządność czy te wiązanie z praworządnością wypłat będzie dotyczyć kwestii przestrzegania reguł, nie, znaczy, no, żeby nie było korupcji, a żeby te pieniądze były wydawane zgodnie z przeznaczeniem. Później zmieniono to, widzimy, że tutaj no, nie można wierzyć, tak? Jeśli te konkluzje się pojawiły na tym szczycie, a teraz ledwo szczyt minął, a Jurowa i niektórzy komisarze mówią, że ich konkluzje nie obchodzą, to kim oni są? Oni są tylko i wyłącznie urzędnikami, którzy za pieniądze nas wszystkich powinni reprezentować nasze interesy, a te interesy są przedstawiane przez nasz rząd. Nagle coś się ustala, a oni mówią, że nie będą tego respektować. No to też świadczy o tym, w którym kierunku to idzie, więc wszystkie moim zdaniem warianty są możliwe. I teraz najbardziej, czy najlepszą sytuację mają te rządy, których narody są eurosceptyczne, bo mogą w różnych negocjacjach właśnie realnie pokazywać, że jeśli ich interesy nie będą respektowane, to dojdzie do exitu. U nas exit, czyli polexit, jest uważany jako obelga. Jeśli ktoś by to powiedział, to po prostu wykluczają go z dyskursu publicznego. A przecież w każdych negocjacjach, na przykład dwóch firm, jeśli firma nie ma takiej możliwości, nie ma warunków brzegowych, czyli powie, że poza to nie mogę się cofnąć, to będą przypierać do samego spodu. Czyli jeśli powiem, nie mogę od kogo innego kupić towaru tylko od was na samym starcie, to cena będzie niewyobrażalnie wysoka, bo my mówimy i tak kupimy. Więc w tym sensie brak argumentu polexitu w negocjacjach osłabia nas. A dlaczego taki argument nie pada? Bo tak jest ustawione społeczeństwo w sferze medialnej, więc rząd z jednej strony ma tę presję dziwną od swoich elit, a z drugiej strony od strony mediów, które nie pokazują naszych relacji z Unią na sposób realny. Nikt nie pokazał, ile Unia ma zysków z nas, a w szczególności Niemcy, a ile my z Unii, jaki jest bilans, ile oni zyskali na dostępie do naszego rynku, ile zyskali na wykorzystanie tanej siły roboczej. Jest tysiące różnych spraw. Tylko oni prowadzili bardzo konsekwentną politykę, na przykład przejmowania lub formowania naszych elit, różne granty, wtedy kiedy jeszcze tych rządowych zasadniczo nie było, lata 90., wpływ na formowanie naszych elit w różnych dziedzinach nauki, wiedzy, humanistyki przede wszystkim, nauk społecznych, spowodowało, że to wiele ludzi mentalnie nawet jest tak ustawionych i nie rozumie tych interesów polskich adekwatnie, tylko myśli, prawda, po niemiecku o sprawach polskich. To są rzeczy, które później no, zwracają się, ale Niemcom nie dam. To tak, czyli no, zwracają się oni na urzędzie. Proszę zwrócić uwagę, jakie jest zachowanie wielu polityków polskich. Czyli w szczycie negocjacji, jakie prowadzimy, kiedy manifestacja jedności w tym zakresie, na przykład cały parlament jednogłośnie popiera rząd w negocjacjach po to, żeby wynegocjować najlepsze warunki, to u nas opozycja jest przeciwna temu. I krzyczy słowami Borysa Budki czy Donalda Tuska, że Niemcy mają rację i trzeba uważać, no, iść drogą Niemiec. No to są rzeczy naprawdę smutne i no w tym sensie wszystko się może zdarzyć. W tym sensie nasze spojrzenie na Unię, im będzie bardziej realne, a polityka im bardziej twarda, tym więcej możemy uzyskać, bo pamiętajmy, tam nikt nie gra dzisiaj już delikatnie. Nawet już nie kamuflują za bardzo. Jazda jest po prostu na skróty i tu jedno się ustala, a na drugi dzień mówią, że to nie obowiązuje. Proszę zwrócić uwagę. Pan na to wskazał.
Dziękuję bardzo, panie profesorze, za to dzisiejsze nasze spotkanie i przede wszystkim za to, że nasi słuchacze mają okazję też do rozmowy, do wymiany swoich myśli. Temu też służy ta przestrzeń radiowa i rozmowy nazywane niedokończonymi, no bo oczywiście tutaj kropki postawić nie możemy. Panie profesorze, no i na początku tego roku przede wszystkim życzmy sobie Bożego błogosławieństwa we wszystkim tym, co do Boga nas zbliża. Pan profesor powiedział, no między innymi o tej wojnie cywilizacyjnej. Ona, mam wrażenie, nie będzie wcale mniejsza w tym roku.
Niestety ona nie będzie na pewno mniejsza, bo się cały czas nasilała. No, ale tu wielu słuchaczy wskazywało. Tak naprawdę wszystkie najważniejsze rzeczy rozstrzygają się na poziomie ducha, na poziomie tego, co się będzie działo też w duszy narodu, czyli w naszej kulturze. Wszystko inne jest pochodną tego, wszystko inne jest jak gdyby dodane. I namysł taki szczegółowy, geopolityczny, namysł gospodarczy, ale jeśli naród przestanie istnieć jako wspólnota ducha, to praktycznie wszystko inne jest bez sensu. W tym względzie rzeczywiście te życzenia Ojca, żeby w tej materii działy się rzeczy wielkie i takie, które zostawił nam Jan Paweł II, czy który zostawił nam przecież już błogosławiony, wprawdzie jeszcze nie ogłoszony, ale przecież jest już decyzja, kardynał Wyszyński. No to jest to dziedzictwo, które powinniśmy zgłębiać i które, no daj Boże, żebyśmy kontynuowali.
Bardzo dziękuję, pan profesor Mieczysław Ryba, nasz gość. Do usłyszenia, panie profesorze, i spokojnej nocy.
Do usłyszenia, dobranoc.
Dobranoc.